Przy mikrofonie ojciec Zdzisław Klawka. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Dzisiaj rozmowy niedokończone, część radiowa, mężczyzna w kościele i w demokracji. Zanim przedstawię też naszego gościa, dobrze Państwu znanego, to może posłuchajmy tej piosenki.
Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Dookoła jeden z drugim, jak nie nerwus, to histeryk. Drobny cwajak, sprzętna mruwa, niepoważne to nie szczere. Jak bezwolne manekiny przedstawiane i kopane, gęby pełne wazeliny, oczka stale rozbiegane, bez godności, bez honoru, zakłamane swoje racje wykrzykuje taki w domu śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Orły co koły herosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Wojownicy strach ogromnych, owładnięci ideami, o znaczeniu wiekopomnym i wejrzeniu jak ze stali, gdzie umysły epokowe, protoplaści czynów większych niż pokątne zarobkowe. Kombinacje tuż przed pierwszym, nieprzekupni, prości, zacni, wielkoduszni i szlachetni, gdzie że oni, gdzie tytany, woli czynu intelektu, woli czynu intelektu, woli czynu intelektu. Gdzie są prawdziwi mężczyźni tacy? Franty. No gdzie te chłopy? Yeah!
Drodzy Państwo, mam zaszczyt przedstawić naszego gościa. Jest nim ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Pastoralnej Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po raz wtóry dzisiaj witam w studio, wcześniej w studiu telewizyjnym, teraz witam księdza profesora w studiu radiowym. I moje pierwsze pytanie, czy ta piosenka pasuje pod ten dzisiejszy temat?
Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja. Ojciec miał do mnie zapytanie, czy to będzie dobre wprowadzenie przy całkowitej mojej aprobacie. Ta piosenka została na początek Państwu zaprezentowana, żebyśmy wspólnie sobie postawili to pytanie, czy dzisiaj można spotkać prawdziwego mężczyznę, takiego, o którym możemy powiedzieć, że jest ideałem, wzorem, że to jest mężczyzna, który spełnia wszystkie oczekiwania zarówno kobiet, jak i te wymagania, jakie stawiają mężczyźni sami sobie. I spróbujemy dzisiaj nad tym się chwilę zastanowić. Mamy trochę czasu, będzie okazja do zadania pytań, ale...
Tak, myślę, księże profesorze, rzeczywiście, że warto może wrócić do tej części telewizyjnej, bo zakładamy, że nie wszyscy z Państwa, naszych drogi słuchaczy, mogli uczestniczyć w tej części, dlatego będziemy wdzięczni za przypomnienie, za streszczenie tego, co już było, a myślę, że ta myśl księdza profesora była bardzo, bardzo ciekawa. Chcemy jeszcze dla wyjaśnienia powiedzieć, że ksiądz profesor Jan Przybyłowski zasadniczo prawie zawsze był w towarzystwie księdza doktora Zenona Hamasa. Niestety z racji przeżywanej choroby dzisiaj nie mógł przebyć, ale wiemy, że nie tylko duchowo się łączy z nami, ale też i oglądał telewizję Trwam, słucha teraz Radia Maryja. Księże Zenonie, serdecznie Cię pozdrawiamy, brakuje nam Ciebie, ale też i się modlimy o zdrowie dla Ciebie. Zresztą o to już prosił w części telewizyjnej oficjalnie ksiądz profesor, Twój przyjaciel, kolega, ale myślę, że teraz też jeszcze to powtórzy.
No właśnie, proszę Państwa, ja z taką naprawdę serdeczną prośbą jako głos księdza Zenona, z którym no już prawie 3 lata tutaj dojeżdżamy, jest w tej chwili cierpiący, ale pełen optymizmu i nadziei, ale jak zawsze w takich chwilach potrzebuje przyjaźni, potrzebuje bliskości, życzliwości i o to bardzo serdecznie proszę Państwa, wspomnijcie go w modlitwach, niech czuje tę wsparcie i obecność życzliwych mu osób, a z przeglądu telefonów, z tych dobrych spotkań telewizyjnych wiemy, że takich ludzi, którzy nas słuchają i oglądają i są życzliwi i uczą się razem z nami poznawać te różne obszary życia Kościoła i demokracji są i do nich się szczególnie z taką prośbą o modlitewne wsparcie zwracam. Proszę Ojca, rzeczywiście myślę, że na miejscu będzie, żebyśmy zrobili taki rekonesans po tym, co zostało zaprezentowane w części telewizyjnej. Ja rzeczywiście to w takim bardzo telegraficznym skrócie postaram się zrelacjonować. Tym bardziej, że jest to problem dalej otwarty i mimo wszystko wymaga osobistego namysłu, sięgnięcia po lekturę, ale przede wszystkim wspierania się nauką i tą nauką świecką, ale też nauką teologiczną, bo wiele odpowiedzi na dręczące nas pytania, które może dzisiaj też padną od radiosłuchaczy, swoje odpowiedzi tam właśnie mają w Biblii, w tradycji Kościoła i w teologii. Zaczęliśmy od tego, skąd wziął się człowiek, skąd wziął się mężczyzna. I tutaj od razu zachęcam Państwa do sięgnięcia do opisu stworzenia z Księgi Rodzaju, z rozdziału pierwszego, w którym to rozdziale pierwszym i drugim mamy dwa opisy. Pierwszy pochodzący z tradycji kapłańskiej, czyli młodszy, i drugi z tradycji jachwistycznej, czyli starszej z czasów Dawida. Ja już nie będę tutaj cytował, zachęcam Państwa do lektury, bo myślę, że od czasu do czasu warto sobie ten tekst przypomnieć i potraktować go jako zachętę do osobistej modlitwy, bo tam znajdujemy tę prawdę, która sprawia, że nasza myśl kieruje się ku Stworzycielowi, dzięki któremu jesteśmy. Co prawda życie przekazali nam rodzice, ale dawcą życia, jedynym dawcą jest sam Bóg. Co dowiadujemy się o stworzeniu człowieka w Biblii? Przede wszystkim to sobie musimy jasno i mocno powiedzieć, że to słowo Adam, które dla nas oznacza imię własne, w opisie stworzenia trzeba go rozumieć w znaczeniu liczby mnogiej, jako ludzie. Ludzie, czyli człowiek stworzony w dwupłciowości, jako kobieta i mężczyzna. I Bóg uczynił człowieka z prochu ziemi, mężczyzna powstał z prochu ziemi i otrzymał tchnienie życia, zaczął istnieć. I tutaj ja zwróciłem uwagę na to, że to stworzenie mężczyzny dokonuje się w takich surowych, powiedziałbym, warunkach bardzo takich naturalnych. Użyję tu słowa dzikości. To otoczenie człowieka, pierwszego człowieka, to jeszcze była takie stworzenie nieujarzmione. I tam pojawił się mężczyzna, któremu Bóg dał władzę nad stworzeniem, również nad zwierzętami, którym nadawał imiona, ale niestety nie znalazł nikogo, kto by spełniał jego oczekiwania i byłby dla niego pomocą i pociechą. I dopiero kiedy pierwszy człowiek otrzymuje kobietę, która została stworzona, czy w tym wypadku mówimy, w Biblii tak jest, o tym, że została utworzona kobieta, ona znajduje się już w takich bardziej sprzyjających okolicznościach. W ogrodzie Eden otoczona taką, powiedzmy, już ujarzmioną przyrodą, w której do tej pory musiał radzić sobie sam mężczyzna. I w tej rzeczywistości pojawia się ktoś, kto dla mężczyzny ma być, jak to nazywa Biblia, pomocą. Ale tu od razu sobie wyjaśnijmy, że nie chodzi o jakąś służbę kobiety wobec mężczyzny. Biblia tutaj nic nie mówi o tym, że ktoś ma komuś służyć, tylko ma być pomocą dla mężczyzny, czyli ma być dla niego towarzyszką życia, ma być partnerką mężczyzny, ma być też pocieszycielką w jego duchowej i cielesnej samotności. I to jest ta piękna rola uzupełniania się. Mężczyzna, mając przy boku swoją kobietę, sprawia, że oni są razem, ale to nie znaczy, że są jeden tylko obok drugiego, ale również jedno dla drugiego. I to jest również ten wymiar pomocy. Dalej dowiadujemy się z Biblii, że człowiek jest osobą, a zatem ma duszę i ciało, ma płeć, ale jest to połączenie w taki sposób, że ciało i dusza stanowią taką harmonijną jedność. Niemniej człowiek jest śmiertelny, bo powstał z prochu ziemi, został ulepiony z tego, co jest materią i otrzymał tchnienie życia, więc całkowicie zależy w swoim istnieniu od Boga. Możemy więc powiedzieć, że to stworzenie mężczyzny to jest zawsze stworzenie człowieka w tej dwupłciowości. I tego Biblia nas uczy. Kiedy Bóg przeprowadził ten stwórczy plan, to od początku w tym planie stwórczym miał kobietę i mężczyznę jako człowieka. I wydaje się, że widać w tym opisie stworzenia pewną konsekwencję w ten sposób myślenia. I czego się również dowiadujemy o człowieku, o mężczyźnie? Że to jest osoba, która ma zdolność myślenia, czyli rozum, i ma zdolność działania, czyli jest osobą, bo ma wolną wolę. Możemy więc powiedzieć, że człowiek został obdarzony przez Boga tym podobieństwem, obrazem, które przejawia się w tym, że człowiek ma udział w panowaniu Bożym nad światem. Ale podstawą władzy, jaką człowiek ma sprawować nad wszystkimi stworzeniami, jest różnica między jego naturą, człowieka naturą, a naturą innych dzieł stworzonych, bo człowiek jest na szczycie stworzenia. Dalej powiedzieliśmy sobie, że kobieta została co prawda wzięta z mężczyzny, ale od momentu stworzenia już i kobieta, i mężczyzna rodzi się z kobiety, więc w sposób naturalny to, skąd się bierze mężczyzna, to każdy powie, jest zrodzony przez swoją matkę, ale ma też swojego ojca, który razem z matką przekazuje mu życie. I zwróciliśmy tutaj uwagę również na to, że w tym opisie stworzenia mężczyzna występuje jako kapłan, czyli to jest osoba, która nie tylko pochodzi od Boga, ale on ponosi jakąś odpowiedzialność, podkreślam to, odpowiedzialność za obecność Boga w swoim otoczeniu, w swoim domu, w swojej rodzinie, ale też w relacjach, w jakich mężczyzna jest. Więc to on jest tym, który powinien zadbać o to, żeby ta obecność Boga w jego życiu i w relacjach, w jakie wchodzi, była realna. Natomiast kobieta z natury swej bardziej taka duchowa jest duszą domu, troszczy się o te relacje międzyludzkie, czyli o te relacje międzyosobowe. Można powiedzieć, że razem tworzą więc wspólnotę takiej miłości, miłości Boga i miłości człowieka. Niestety, i tutaj też chwilę poświęciliśmy temu, w funkcjonowanie, w życie tych harmonijnie stworzonych ludzi, którzy przebywali w Edenie, wszedł grzech. Ja zacytowałem tutaj świętego Ambrożego, który napisał tak: aby oszukać kobietę, potrzebny był wąż, ale aby oszukać mężczyznę, wystarczyła kobieta. Ja myślę, że to jest do namysłu to zdanie dla każdego, kto chciałby dotrzeć do głębi tej myśli. Ale wydaje się, że kobieta jako ta z natury bardziej uduchowiona, ta wydaje się być bardziej przygotowana do rozwoju duchowego, została wystawiona na wielką próbę, dlatego że jeśli przezwycięży kobietę, to będzie mógł również posiąść, przezwyciężyć mężczyznę. Więc myślę, że w tym jest ta myśl Ambrożego, żeby pokazać, że ta doskonałość kobiety wymaga takiego potwierdzenia w tej rzeczywistości już po grzechu. I dlatego ktoś tak bardzo mądrze i pięknie powiedział, kobieta wywiodła mężczyznę z raju, ale też tylko kobieta potrafi go tam z powrotem zaprowadzić. I myślę, że tu jest znowu ukierunkowanie na Maryję, na właśnie tę, która pokazuje tę doskonałość kobiety stworzonej, która godna była, aby z niej narodził się Syn Boży. To jest piękne, nie mający ziemskiego ojca, ale mający ziemską matkę. To jest właśnie świadectwo tej doskonałości kobiety, którą przezwyciężył szatan w Edenie. Jakie były konsekwencje grzechu? Trzeba powiedzieć, że konsekwencje to było, tak w skrócie można powiedzieć, rozbicie jedności. Najpierw tej jedności samego człowieka, bo człowiek przed grzechem był taką harmonią życia duchowego i cielesnego. Można powiedzieć, że jego ciało szło za duchem. To duch był tym, który kierował jego życiem. I oto po grzechu dzieje się coś takiego, że pragnienia zmysłowe, ludzkie często są przeciwne tym potrzebom duchowym i człowiek często ulega tym pokusom, zbacza z tej drogi wiodącej do Boga, popada w różne grzechy z powodu swoich słabości. To jest właśnie skutek grzechu pierworodnego, rozbicie tej jedności osobowej. Drugie to jest rozbicie jedności we wzajemnym odniesieniu mężczyzny i kobiety. Oni byli w takiej wspólnocie, w takiej komunii osobowej. Po grzechu niestety, jak to Biblia określa, kobieta będzie kierować ku mężczyźnie swoje potrzeby i pragnienia, a on będzie nad nią panował. To jest też swego rodzaju takie obrazowe pokazanie problemów, z jakimi będą musieli sobie radzić mężczyzna i kobieta po grzechu pierworodnym. I wreszcie przez grzech została rozbita jedność człowieka i świata zewnętrznego, stworzenia. Człowiek zamiast panować nad światem często odczuwa jego moc, siłę. My też tego doświadczamy. Niestety dzisiaj człowiek potrafi panować nad światem. Technika daje mu ogromne możliwości, ale to niszczenie środowiska, niszczenie natury, niszczenie ekologii może się też obrócić przeciwko człowiekowi. Wiemy, jakie zagrożenia przedstawiają nam naukowcy, łącznie z jakąś wizją kataklizmu, apokalipsy typu ogromnego potopu czy jakiegoś innego zagrożenia, które może zniszczyć nawet życie na Ziemi. Więc to są skutki grzechu pierworodnego i w tej rzeczywistości musi się odnaleźć mężczyzna. Mężczyzna, który został stworzony do tego, żeby panować, żeby zabezpieczać życie swoich bliskich, również zapewniać im bezpieczeństwo, zapewniać im byt materialny i w tym świecie, w którym wszystko wydaje się być przeciwne jemu, on musi wypełniać to zadanie, ten cel, do którego został powołany. Niestety też dotknęliśmy tylko tego problemu. To, że mężczyzna panuje nad światem, to, że mężczyzna, człowiek ma ten świat sobie poddawać, sprawiło, że mężczyzna zapanował też nad kobietą, ale w taki, powiedziałbym, sposób nieprzewidywalny, niezgodny z zamierzeniem woli Bożej, bo mężczyzna doprowadził do uprzedmiotowienia tych relacji między kobietą i mężczyzną, do uprzedmiotowienia również samej kobiety. Ona po prostu stała się jego własnością. Takie piękne rozważania snuje w jednej z kateches Jan Paweł II, który mówi, że mężczyzna i kobieta stali się sobie obcy i jako przedmiot możliwego zaspokojenia potrzeb kobiety stał się intencjonalnie mężczyzna, a kobieta stała się intencjonalnym przedmiotem zaspokojenia potrzeb mężczyzny. I miejscem tego uprzedmiotowienia stało się serce człowieka, a najbardziej wyrazistym przejawem stała się sfera seksualna. I tutaj chyba trzeba szukać też źródła tego panowania mężczyzny nad kobietą. Niestety w ciągu wieków to doprowadziło do tego, że kobieta została zepchnięta na margines życia społecznego, że odebrane jej zostało wiele praw, wiele z tego jej pierwotnego powołania zostało zawłaszczone przez mężczyznę. Ale też trzeba sobie powiedzieć, że duży udział w przywróceniu kobiecie jej miejsca i w odnowie, czy w tym powrocie do pierwotnej myśli planu stwórczego ma właśnie Kościół, który wydaje się zawsze był takim prekursorem, jeśli się bierze w historii myśl Kościoła, poszukiwania takiego sposobu rozwiązywania problemów również tych relacji między kobietą a mężczyzną w Biblii. I to był zawsze powrót do tego pierwotnego objawienia, czyli tekstu mówiącego nam o stworzeniu. Mówiliśmy też trochę o cechach mężczyzny. Mężczyzna to przede wszystkim siła fizyczna, to też odwaga, gotowość do ponoszenia ryzyka, ale też i jakaś żądza przygód. To jest dominacja, władza, to jest często jakieś wykorzystywanie siły fizycznej, chęć walki, ale to też samoopanowanie, często nawet chłód, albo też racjonalizm, myślenie abstrakcyjne. Tak pojmujemy mężczyznę i kiedy słuchaliśmy na początku tej piosenki o tym, gdzie są prawdziwi mężczyźni, to można by powiedzieć, gdzie są ci mężczyźni, którzy byli rycerscy i rycerskość im nie przeszkadzała w tym, żeby być też dżentelmenami, czyli tymi, którzy potrafią uszanować słabszego, pomagać słabszemu, bronić słabszego, w tym służyć i pomagać realizować powołanie swoich wybranych, swoich żon, swoich matek, swoich dzieci. Chwilę też zatrzymaliśmy się przy niedojrzałości mężczyzn. Tutaj może do tego wrócimy, bo mało poświęciliśmy temu miejsca, dlatego ja też nie będę się dłużej nad tym zatrzymywał, ale myślę, że jest tutaj wiele pytań, na które mam nadzieję, że w trakcie tej audycji postaramy się odpowiedzieć. Natomiast pod koniec powiedzieliśmy sobie trochę na temat wzorca i roli mężczyzny. Ja się odwołałem do takiego dokumentu Redemptoris Custos. Jest to adhortacja Jana Pawła II o świętym Józefie, opiekunie Zbawiciela. Jan Paweł II jest też autorem adhortacji Mulieris Dignitatem, czyli dokumentu o godności kobiety. Ktoś słusznie powiedział, że czas już na to, żeby powstał kolejny dokument Hominis Dignitatem, czyli godność mężczyzny, bo w Kościele naprawdę takiego dokumentu wprost mówiącego o mężczyźnie, o tym właśnie kim jest, jakie ma zadania, jaki wzór, to rzeczywiście jest mało. Są to raczej wypowiedzi takie, powiedziałbym, okazyjne. Natomiast takim dokumentem, do którego warto sięgnąć, jest właśnie adhortacja Redemptoris Custos, dlatego że tam jest pokazana postać świętego Józefa, o którym wspomniany przeze mnie w czasie audycji telewizyjnej ksiądz profesor Józef Kudasiewicz, biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kiedyś na jednej z konferencji powiedział tak, że święty Józef to był człowiek, który Bogu oddał serce, ręce oddał pracy, a język trzymał za zębami. Tak najkrócej streszczona jest w ten sposób treść tej adhortacji, bo jeśli zobaczymy treść tej adhortacji, to zobaczymy właśnie postać Józefa, który jest całkowicie oddany Bogu. To jest ten sprawiedliwy Izraelita. To jest ten, który zachowuje z jednej strony tradycję, ale z drugiej strony jest do końca, aż do szpiku kości człowiekiem, który ceni sobie wartości. Ale te wartości dla niego nie są w próżni, tylko on je wszystkie odnosi do Boga. To jest człowiek, który od Boga czerpie siłę. To Bóg jest też ostatecznym celem jego życia i jego służby. A jednocześnie duża część adhortacji poświęcona jest temu, co przypada mężczyźnie i powinno, czyli pracy. Mężczyzna to jest człowiek pracy. To jest człowiek, który powinien znać wartość pracy, powinien znać etos pracy, powinien znać trud pracy, powinien tę pracę umieć szanować, dobrze wykonywać, cieszyć się tą pracą i też traktować to jako swój udział w dziele stwórczo-zbawczym Boga. I wreszcie język trzymał za zębami. No właśnie, myślę, że to jest dobrze powiedziane i streszczona też ta natura taka psychofizyczna mężczyzny, człowieka samotnego, który często ucieka w tę samotność, który często właśnie chce być sam, ale to jest też ten rys tej postawy kapłańskiej u mężczyzny. Bo mężczyzna, żeby wejść w tę relację z Bogiem, bliską relację, taką kapłańską relację, często poszukuje tego wewnętrznego odosobnienia. I wtedy dopiero słyszy ten głos Boga w swoim sercu, bo on go tam właśnie poszukuje. To jest taka często, powiedziałbym, wsobność, taka wewnętrzna migracja mężczyzny, aby odnaleźć Boga w swoim życiu, bo to jest jego główna rola i tym właściwie zakończyliśmy tę część telewizyjną, bo na końcu zostałem poproszony, aby tak jednym zdaniem właśnie zakończyć to, co powiedzieliśmy. Ja się odwołałem do słów Jana 23, który właśnie powiedział, że powołaniem mężczyzny to jest być obrazem Boga, przedstawiać Boga, uobecniać Boga tam, gdzie jest, bo to jest jego główne zadanie.
Zanim poprosimy księże profesorze słuchaczy, to ja pozwolę sobie być tym pierwszym słuchaczem, który też chce jeszcze prowokować, trochę inspirować, żeby wykorzystać mądrość obecnego tutaj w studiu Radia Maria księdza profesora. Mianowicie, nawiązując jeszcze też do adhortacji Redemptoris Custos, bo trzeba nam też, myślę, w czasie dzisiejszych rozmów pomyśleć i przywoływać wzorce. Zostało tu wspomniane chociażby przykład rycerskości, prawda? Ile to jest też i bohaterów w literaturze nie tylko naszej, ale ogólnoświatowej, gdzie mężczyzna to rycerz, za którymi tęsknią panny, a dobrze wiemy, że wszystkie panie zakochane lubią swoich mężów, w swoich przyszłych mężach widzieć właśnie takich rycerzy, nie tylko przystojnych, ale walecznych, odważnych. I się okazuje, moim zdaniem, że najwaleczniejszym rycerzem to był właśnie święty Józef, bo czasami się go tak nie chce pokazywać jako tego, który może być wzorcem. A to jest właśnie przykład odwagi. Człowiek, który właśnie respektuje autorytet rodzicielski. To jest ktoś, kto respektuje autorytet obywatelski. O tym też mówiliśmy w poprzedniej części. Jezus z Maryją respektują nawet prawo okupanta, bo kiedy istnieje obowiązek, nie wiadomo, jakie to sankcje by były, ale kiedy trzeba udać się na spis ludności, oni się posłusznie udają. Wiemy, że to jest ten moment zmiany historii w ogóle świata, bo następują narodziny Pana Jezusa. Ale ten odważny, naprawdę rycerz, święty Józef, który trzeba, kiedy trzeba, to milczy. Ale to milczenie jest też odznaką ogromnej cechy, wielkiej wartości u mężczyzn. Kobiety też cenią mężczyzn bogatych wewnętrznie. I jak się, czy tak nie jest? Jako kapłan też, księże profesorze, kobiety się chwalą, że mają bardzo wrażliwych mężów, mają bardzo bogatych wewnętrznie. A sami mężczyźni boją się o tym mówić. Jak to jest?
Z pewnością ja się tu oczywiście w tej tezie zgadzam ojca, bo ja bym tutaj dodałbym jeszcze, że rodzina święta doświadczyła też tego, co złe z tego społeczeństwa obywatelskiego, z tej demokracji, bo z powodu prześladowania musieli uciekać do Egiptu, więc to nie było tylko tak, że oni się podporządkowywali prawom, które obowiązywały, ale nieraz musieli podejmować trudne decyzje, żeby swoje życie ratować. Ale wracając do tej wzoru i tego mężczyzny rycerza i rycerskości. Otóż ja bym powiedział tak, że to znajduje się u wielu psychologów, socjologów, że rolą mężczyzny jest wychodzenie na zewnątrz. Mężczyzna nie może się chować. Mężczyzna to musi być przykład. I ja myślę, że tego, czego się boją współcześni mężczyźni, to być przykładem życia, a zasłaniają się władzą, siłą, często doprowadzoną do okrucieństwa. Zresztą tak chyba jest skonstruowana większość dzisiejszych scenariuszy tych filmów, którymi się zachwycają, zwłaszcza młodzi ludzie, kiedy to mężczyzna jest tym, który potrafi wszystkich pokonać, ale nie znajdziemy w nim żadnego wzorca do naśladowania. Bo zabijać wszystkich i wszystkich sprowadzać do roli niewolnika i pokonanego, to nie jest rola mężczyzny. Ja myślę, że współcześni mężczyźni zatracili to, co mieli mężczyźni, ci, za którymi tęsknią i kobiety, i prawdziwi mężczyźni. Mianowicie tego, że mężczyzna to był wzór. To nie tylko władza i siła. To był wzór, za którym tęskniono i to nie było tylko w wyobrażeniach i marzeniach, ale to było w rzeczywistości. Mówi się o tak historycznie rzecz biorąc, i to, co przetrwało do nas, że przetrwał taki właśnie wizerunek mężczyzny, którego wszyscy chcemy naśladować. To przetrwało. Ale ja sądzę, że przetrwało dlatego, że to było jakieś wyobrażenie ogólnego trendu tamtych czasów. Gdybyśmy nasz czas chcieli zobrazować i przenieść to później w inne czasy, to zobaczymy, że tu jest nie przykład mężczyzny, który potrafi sobie radzić w różnych sytuacjach, który jest autorytetem, który potrafi bronić wartości, który potrafi stanąć w obronie słabszego, tylko to będzie człowiek, który jest silny, którego nikt nie jest w stanie pokonać, który ma władzę, który potrafi tę władzę realnie wykorzystywać i dzięki tej władzy jest pierwszym, który zapewnia sobie spełnienie wszystkich swoich potrzeb. Więc ja bym powiedział tak, że dzisiaj ludzie potrzebują autorytetu. I pamiętam, kiedy ja przeprowadzałem ankietę w swoich badaniach nad doktoratem, to oczywiście były dawne czasy, ale już zaczął funkcjonować autorytet Jana Pawła II. To co prawda były jeszcze początki, jeszcze przed Janem Pawłem II było wiele lat pontyfikatu, ale to, co podkreślali młodzi ludzie, bo ja zapytałem, jaki mają autorytet. I tam była lista osób, które mogli wybierać. Jedną z najczęściej wybieranych osób był właśnie Jan Paweł II. Nie ojciec, nie nauczyciel, nie duszpasterz, nie katecheta, nie wychowawca, tylko Jan Paweł II. Czyli oni odnajdywali w nim ten wzór cnót, tych, które chcieliby naśladować. Ale dlaczego chcieli? Bo Jan Paweł II był przykładem. Nie tylko mówił, ale to robił. I z tej piosenki, którą słyszeliśmy, dobrze, że ona na początku wybrzmiała, gdzie są ci mężczyźni, to są właśnie, gdzie są ci mężczyźni, którzy nie tylko mówią, ale robią. Którzy nie tylko mówią o rycerskości, ale rycerskością epatują i potrafią się po rycersku zachowywać.
A co to jest syndrom Piotrusia Pana? Bo ten temat mieliśmy poruszyć, ale w sumie tak nie udało się.
To jest właśnie ciekawy temat. Ja chciałbym, żebyśmy chwilę właśnie tak się zagłębili w ten problem. Mianowicie w latach 80. jeden z amerykańskich psychologów, Dan Kiley, napisał taką książkę, która powiedziałbym trochę zrewolucjonizowała patrzenie na mężczyznę. Mianowicie on pokazał w swojej książce mężczyznę jako chłopca, który zdecydował, że woli pozostać dzieckiem, bo wówczas nie straci możliwości poruszania się między światem realnym. On go dostrzega i widzi, że tu powinien być, ale też ma takie miejsce, do którego ucieka, miejsce nazwane Neverlandem, które jest miejscem zabawy, bez konsekwencji czynów, nie ma zobowiązań. Istotne jest to, co się dzieje teraz, czyli uciecha i rozrywka, taka postawa hedonistyczna. I on pokazuje, że współczesny mężczyzna to jest taki właśnie Piotruś Pan, który ucieka od tej odpowiedzialności, żeby być wzorem, czyli mówi, ale nie robi, a z drugiej strony próbuje zachować taką postawę człowieka, który umie wykorzystać każdą chwilę do tego, żeby brać z życia tyle, ile się da. To jest taka postawa carpe diem, czyli chwytaj dzień, chwytaj chwilę, chwytaj to, co może ci dać chwilową przyjemność. Musimy sobie powiedzieć, że bycie tym Piotrusiem Panem to nie jest choroba, ale to jest stan, w który się mężczyzna wprowadza. I u mężczyzny z takimi cechami często pojawiają się takie zjawiska wtórne, wynikające z tego, jak na przykład niepowodzenia w małżeństwie, rozwód, lęki, depresje, problem alkoholowy, przerastające go emocje, konflikty w pracy. To jest właśnie to, że mężczyzna nie rozwiązuje problemów, tylko je spycha. Odsuwa od siebie, woli szukać, powiedzmy, tego, co mu sprawi chwilową przyjemność. Ja może się tu posłużę takim przykładem niedojrzałego mężczyzny, to w formie takiej anegdoty, kiedy to pewna kobieta znalazła taką charakterystykę swojego męża. W jego rzeczach gdzieś tam była pani z przedszkola, napisała o jej mężu, jak był przedszkolakiem, że dobrze się bawi, dużo je i dobrze śpi, nie? I minęło 30 lat i się nic nie zmieniło, nie? Nadal jest tak, jak było. Dobrze śpi, dobrze umie zjeść i bawi się też dalej, nie? Ale z drugiej strony musimy sobie powiedzieć, że ten syndrom Piotrusia Pana to jest, ma swoje przyczyny. To są te błędy wychowawcze. I na nie trochę zwróciliśmy uwagę. Mianowicie Piotruś Pan wychowuje się poza domem. Bo w domu musiałby się opowiedzieć. Rodzice, którzy dbają o wychowanie swoich dzieci i jest to wychowanie domowe, rodzinne, wymagają od dziecka konsekwencji, odpowiedzialności za siebie, podejmowania zadań i kontroli wykonania tych zadań. Natomiast dziecko wychowywane poza domem jest wychowywane w schematach, nie musi ponosić za siebie odpowiedzialności. Ktoś za niego decyduje. Ktoś mu mówi, co jest dobre i złe. Ktoś podejmuje decyzję. Przedszkole, później okres wczesnej wychowania szkolnego, później następne lata wychowania szkolnego, wreszcie przychodzi liceum, decyzje życiowe i on jest człowiekiem, który nie umie podjąć męskich decyzji, czyli nie umie ocenić swoich możliwości i udźwignąć zadań, które przed nim stoją. To jest właśnie syndrom Piotrusia Pana, który nie wykształcił w sobie tego, co jest męskimi cechami. To jest brak ojca w tym wychowaniu domowym, rodzinnym i to jest brak stawiania mu zadań i kontrolowanie ich wykonania.
16 minut po godzinie 22 w Radiu Maryja rozmawiamy z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Janem Przybyłowskim, kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na temat mężczyzna w Kościele i w demokracji. Drodzy Państwo, słuchacze Radia Maryja, myślę, że to jest temat, który interesuje nie tylko mężczyzn, ale też i kobiety, naszych drogich słuchaczy. Zapraszamy też do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę raz jeszcze numery do naszego studia Radia Maryja w Toruniu. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Dla posiadaczy telefonów komórkowych w naszej rodzinie 536 600 i drugi numer 536 600 200. A dla zagranicy wiadomo kierunkowy 0048 w Europie 56 655 23 33 i drugi numer 56 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych. Wybieramy jeszcze 011. I odbieramy już pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja. Radio Maryja, jest już pani na antenie?
Halo?
Tak, jest już pani na antenie. Kto się do nas zadzwonił?
Anna z Lubelszczyzny.
Bardzo proszę, pani Aniu.
Ja to bym chciała tak wrócić jeszcze do, jak moje dzieci były małe. No i mój mąż mi nie pomagał, on już nie żyje, nie pomagał mi w wychowaniu religijnym. Ja więc sama się ciągałam z tymi dziećmi do kościoła zawsze. No ale i te dzieci jak porosły, to przestały chodzić do kościoła. I tak się zastanawiam nieraz, gdzie tkwi wina, w którym miejscu.
Tak, to pytanie pani Anna stawia.
No pytanie i mężczyźni to w kościele, jak ich do ołtarza prowadzimy, wie ojciec, jak mówimy im, że przysięgamy miłość, wierność i mężczyźnie mówimy kocham i tak, to wtedy oni są w kościele.
No może z czasami za mało im mówicie.
Być może. Być może, że tak jest, że za mało. Może nasza wina też na pewno jest w tym, ale... No, ale takie jest moje zdanie po prostu.
Pani Anno, pani
tu... Nie wyłączam się jeszcze.
Proszę, tak. Proszę być jeszcze na antenie.
Pani Anno, bardzo dziękuję. Pani poruszyła problem, o którym trochę już powiedzieliśmy, że my często mówimy tak, że kapłanką ogniska rodzinnego jest kobieta.
Tak.
To rzeczywiście jest jej rola, ale to jest rola taka powiedziałbym, uduchawiająca. To kobieta rozbudza te pragnienia u tych osób, z którymi tworzy rodzinę. Pragnienia takie wyższe, duchowe. To kobieta swoją wrażliwością na te sprawy pokazuje, że nie tylko jest cielesność, ale duchowość, ale żeby zacząć działać, potrzebny jest kapłan mężczyzna. I o tym powiedzieliśmy, że to mężczyzna jest tym obrazem Boga, który nie tylko mówi, ale twardo stawia warunki. To oddziaływanie ojca, ono jest niewidoczne. Ono jest związane przede wszystkim z jego obecnością, z tą siłą, którą emanuje. To jest kapłan, który sobą przedstawia Boga. Oczywiście znamy też z życia bardzo bolesne, często dramatyczne, tragiczne sytuacje, kiedy ojciec staje się obrazem Boga, przed którym człowiek chce uciec. Ojciec właśnie taki, który no niszczy rodzinę przez alkoholizm, przez niezaradność też.
Takich rzeczy nie było, alkoholu.
No, wiem, ale ja podaję tylko przykłady. Natomiast, żeby do końca dziecko wychować, no to wiemy, no musi być rodzina, to jest ojciec i matka. Więc kiedy bierzemy pewien taki naturalny przykład życia rodzinnego, taki zwyczajny, taki bez tych właśnie marginalnych sytuacji, to kobieta rozbudza to pragnienie tego, co jest duchowe, to jest rozbudza to pragnienie zbliżenia się do Boga, ale to mężczyzna pokazuje, jak do tego Boga dotrzeć takimi prostymi drogami, ludzkimi drogami. Jego prosty przykład chociażby jakiejś modlitwy, przykład pójścia do kościoła, często jakieś wypowiadane słowa, w których no trudno dopatrzyć się na przykład treści religijnych, ale dla dziecka to często jest autorytet, który naprowadza go na tę drogę jego osobistą do Boga. I teraz, żeby nie zostawić pani zupełnie bez jakiejś nadziei, to ja bym powiedział tak, że rola matki zwiększa się, kiedy matka bierze taką odpowiedzialność i za siebie, i za ojca w wychowaniu, ale nie chce być sama. I ja bym szczególnie mocno polecał pani taką modlitwę do Matki Bożej i polecenie tych swoich dzieci opiece Matki Bożej i świętego Józefa, żeby do końca wykorzystać to, co jest siłą pani religijności. Pani sama już nie jest w stanie tego dokonać,
nie,
ale...
No one są dorosłe, wie ksiądz, już teraz one są dorosłe.
No właśnie, dlatego mówię, że pani może jeszcze wszystko w ich życiu zmienić, jeśli pani do końca będzie tą osobą, która pragnie, aby to, czego nie udało się ojcu, czy nie był w stanie tego zrobić, teraz oddać to w tę działanie duchowe łaski, która popłynie od Maryi, od Józefa, bo no my musimy wierzyć, że w sytuacjach takich jak pani, nasza wiara nam podpowiada, że jeśli nie dajemy sobie z czymś rady, czy chcemy coś osiągnąć, czego nie jesteśmy po ludzku już w stanie zrobić, to musimy się odwołać do tych pomocy całkowicie duchowych. Ja mam głębokie przekonanie, że jeśli pani ich ofiaruje Matce Bożej i świętemu Józefowi, to może pani być spokojna o ich przyszłość, o ich duchowość i o ich religijność.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
Serdecznie też pozdrawiam pani i pani dzieci.
Dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc, pani Ani. Księże profesorze, myślę, że właśnie to jest przykład wielu rodziców, którym sprawia ból, cierpienie, fakt, że ich dzieci, pomimo tego całego wysiłku, kiedy dzieci były właśnie małe, były przyprowadzane do kościoła, potem kiedy się usamodzielnią, nie zawsze pamiętają tę dróżkę wydeptaną z rodzicami. Ale to jest chyba to, co już było powiedziane w sumie, ale ważne, żeby rodzice nigdy nie tracili nadziei, bo Pan Bóg ma te swoje drogi. On czeka cierpliwie, prawda? I ten obraz pozostaje nawet u dorosłego. Ten obraz uczęszczania do kościoła, myślę, zawsze. On wraca prędzej czy później i staje się też, jeśli nie wyrzutem sumienia, ale szczególnie miłym wspomnieniem, że jednak to zmierzanie do kościoła, to klękanie przed żłóbkiem jednak nosi ze sobą nie tylko nostalgię za radosnym dzieciństwem, ale wspomnienie za tym obcowaniem z misterium, które dawało pokój i radość serca, kiedy się było dzieckiem, a będąc starszym, można do tego przecież wrócić.
Jasne, to tutaj ja nie mam wątpliwości. Ja powiem tak, że tragedią współczesnych mężczyzn i ojców, nie wiem, kto bardziej cierpi, czy mężczyzna jako mężczyzna, czy mężczyzna jako ojciec, bo wydaje mi się, że być może jeszcze bardziej cierpi mężczyzna jako mężczyzna, jest to, że te jego działania wychowawcze, metody, które stosuje i przejął od swoich rodziców, często prowadzą do porażek. Mężczyzna często się rozczarowuje nieskutecznością postępowania w stosunku do własnych dzieci, odwołując się do tego, jak sam został wychowany. No, to jest jeden z problemów, który rodzice muszą rozwiązywać. Jeśli nie działa to, czego się nauczyłem od swoich rodziców, to znaczy, że żyję w nowym świecie. To właśnie żyję w tych nowych uwarunkowaniach zewnętrznych. To znaczy, że muszę się w tych uwarunkowaniach odnaleźć, a nie rezygnować. Dlatego tu mocno podkreślam, że rodzice to są ludzie, którzy powinni trzymać zawsze rękę na pulsie.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dozwonił?
Piotr ze Świętokrzyskiego.
Witamy Pana Piotra.
Ja chciałbym dorzucić taki swój kamyczek ze swojego doświadczenia życiowego. Mam dwie córki. Wychowywaliśmy je po katolicku. Wydawało nam się, że idą w dobrym kierunku. Ale jak zaczęły dorastać, zaczęły po prostu, można powiedzieć, tak sprawdzać swoją drogę. Ja jako mężczyzna starałem się ostrzej traktować pewne zasady w rodzinie, natomiast żona tak mnie troszkę, że tak powiem, hamowała i mówi: spokojnie, zostaw, nie spróbują swoich sił, prawda? Więc na początku to było: nie chodzimy z wami w tej chwili na mszę, my chcemy sami pójść na mszę. No proszę bardzo. Później, no nie będzie stały tam blisko, czy tam siedziały pod ołtarzem, będziemy już z tyłu. Później było tak, że już nie o tej godzinie, a wieczorna godzina. No troszkę tak się dziwiłem, no mówię, no może żona ma wyczucie. W tej chwili są już prawie dorosłe, studiują i się okazało, że no może akurat żony to takie przeświadczenie chyba miało rację, bo rzeczywiście okazało się, że one w tej chwili bardziej się zbliżyły do Boga i bardziej zachowują te zasady takie religijne, niż wydawało mi się po tych okresach takiego dorastającego konfliktu miały być. No to takie akurat moje spojrzenie na te sprawy, że czasami wydaje mi się, trzeba pozostawić pewne rzeczy intuicji i takiej miłości rodzicielskiej. Jeśli daliśmy w pewnym okresie, w tym takim najmłodszym, do 10, 11 roku życia, dużo przykładów takiej religijności, to wydaje mi się, że te dzieci później będą z tego czerpały doświadczenie. I nawet był taki przypadek, tutaj mogę przytoczyć, że kiedyś rozmawiam z córką, ona mówi: no mam sporo zajęć, uczę się, Ja mówię, wiesz co, no, a jak tam z kościołem? A mówi, wiesz, tato, chodzę na rano na roraty. Ja mówię, tak, ale ty masz tyle nauki i na roraty chodzisz, to wiesz, to już może akurat odpój sobie, nie? Wiesz, ja sobie po prostu założyłam, że będę chodzić akurat w tym okresie i to jest taka moja intencja. No, tak mnie to wtedy, jak to się mówi, mile zaskoczyło, że nawet nie wymagałbym od niej takiego poświęcenia, natomiast no tutaj wyszło, że no one bardziej się zaangażowały tylko wtedy, kiedy można powiedzieć, odpuściliśmy tą swoją kontrolę rodzicielską. No to chyba tyle, co chciałbym powiedzieć ze swojego doświadczenia życiowego.
Dziękuję panie Piotrze. Pan poruszył tutaj bardzo dużo kwestii, takich powiedziałbym ważnych. Po pierwsze, daje pan dowód tego, że normalne wychowanie przez ojca i matkę to jest wychowanie, kiedy trzeba sobie wzajemnie zaufać. Nie może być wychowawcą ojciec, nie może być oddzielnie matka. Oni muszą być razem. I myślę, że w pana przypadku to jest przykład, jak potrafił pan wspaniale, harmonijnie współdziałać z żoną, ale myślę, i to powinien pan też docenić, jak harmonijnie żona współdziałała z panem. Bo tu widać takie porozumienie i to zadziałało. Druga rzecz. Pan dotknął też tego, o czym ja mówiłem w audycji telewizyjnej, zacząłem od takiej historii wspomnienia ojca Ermy Bombek, kiedy ona podkreślała, że właściwie jej ojciec nigdy nic takiego nie robił, co mogłoby dla niej mieć jakieś znaczenie. A okazało się, że ta jego obecność, to, że rano wychodził do pracy, a wieczorem wracał szczęśliwy, że wraca do domu, do swoich i był dla nich, to dla niej stanowiło wystarczający powód do tego, żeby w nim widzieć oparcie, żeby jego każde słowo traktować jako coś ważnego i każde jego zachowanie, każdy czyn jako pewien wzór postępowania. Więc sądzę, że pan dla swoich dzieci też, nie mając tego w pełni świadomości, przekazał pewne wzorce, które dla nich stały się ważne i być może będą też ważne w życiu ich dzieci. Jeśli to są takie wzorce, które będą się sprawdzać, a w tym wypadku wydaje się, że tak. I wreszcie pan to dotknął też problemu ważnego, mianowicie to, że dzisiaj dzieci trochę, ta przesuwa się granica dojrzałości dzieci. Na przykład w Polsce kiedyś nie było znane zjawisko bambocioni, czyli dorosłych dzieci, które pozostają, zwłaszcza synów, bo to jest syndrom dorosłego syna, który pozostaje z matką czy z rodzicami i żyje na ich koszt, a zarabia, już pracuje, a mimo to żyje w rodzinie ze swoimi rodzicami.
Tak zwany mami-synek.
Mami-synek, tak. Dzisiaj to staje się to zjawisko coraz powszechniejsze. Że bambocioni to jest człowiek, który woli być z mamą niż związać się z kobietą i założyć rodzinę. Więc to świadczy o tym, że ta granica dojrzałości się przesuwa, ale u dzieci również. W tym rozwoju psychicznym jest też taki okres buntu. Kiedyś on był tak między 14 a 17 rokiem życia przychodziły pierwsze takie oznaki przyglądania się i próby wyjścia spod kontroli. Dzisiaj dzieci wydawałoby się, że chcą więcej wolności. Tak naprawdę to one ten okres buntu przeżywają dużo później, często dopiero na studiach i rodzice się dziwią, jak to się stało, że myśmy je tak pięknie wychowali, a na studiach coś im się... Ale to jest naturalny sposób. Ten czas buntu, ten czas negowania autorytetu musi przyjść. I wtedy jest ważne, żeby rodzice nadal towarzyszyli, otaczali opieką i nie spuszczali swoich dzieci z oczu.
księże profesorze, ja tylko tutaj malutki wtręt. Pan Piotr podkreślił pewne zaskoczenie, kiedy córka czy córki no nie pochwaliły się, ale podzieliły się wiadomością, że chodzą na mszę roratnie, czyli z tym się wiąże pewne poświęcenie chociażby wczesnego powstania. I to jest moje doświadczenie z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a mianowicie, że właśnie młodzież jest czasami przekorna. Młodzież, która właśnie w chwilach, kiedy trzeba więcej wysiłku, to niekiedy się jest łatwiej się mobilizuje. I mamy naprawdę takie przykłady w naszej uczelni. W takich chwilach, kiedy trzeba czy wcześniej wstać, czy nawet modlitwa w nocy, okazuje się, że tyle w nich widać idealizmu. I to jest też dla nas zaskoczenie, że czasami trzeba poczekać. Poczekać też i na studiach. Ale to jest też wielka radość widzieć, że właśnie młodzież nas zaskakuje i ja przy okazji pozdrawiam naszą młodzież z Wyższej Szkoły Społecznej. Medialnie tu ksiądz profesor też niektórych zna, ale myślę też i zapewne na Uniwersytecie Stefana Kardynała
Wyszyńskiego. Tak, ja też pozdrawiam swoich studentów i doktorantów.
Niech pięknie wypoczywają, ale następne telefony. Zdaje się, że tutaj jest chyba ktoś z Rzymu. Proszę bardzo.
Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Oczywiście, pan Krzysztof, teraz i na wieki.
A, cieszę się bardzo i ojcem profesorem, i ojcem Zdzisławem. No to może niewiele, ale zawsze tak wdowi grosz. Ja chciałem tylko tyle powiedzieć, bo wykład jak zawsze na najwyższym poziomie dał mi, musiałem być bardzo skupiony, żeby go wysłuchać. Ale ja bym do tego dodał taką rzecz. Patrząc tak na rzeczywistość, która nas otacza, to ja mam chwilami wrażenie, że ojciec miłosierny i stwórca jest jakim gdyby, właściwie on jest ciągle przez tą kulturę straszną, która nie jest progresem, tylko regresem, jakby oskarżany. No jak on miał stworzyć człowieka mężczyzną i kobietą? No przecież to takie właśnie, tak to jakoś tutaj wygląda, prawda? I na tym tle rodzą się takie nieprawdopodobne. No nie, no cały czas to jest jakaś bardzo taka trudna sytuacja. No niech posłuży przynajmniej to, co ja sobie tak zapamiętałem, że jak tam myśmy mieli tą przegraną z Portugalią, która w tej chwili wygrywa, no to tam była taka sytuacja, że potem była taka audycja, tam skopiowali tym tam inni tam na tych innych radiowych falach. Skopiowali i mówią, no to my teraz sobie porozmawiamy na temat, co to jest porażka. No i zgłosiła się taka pani i ona powiedziała w ten sposób. To, że ja nie wyszłam za mąż, to ja nie wiem, czy to jest porażka, czy to jest sukces. No bardziej dramatycznej wypowiedzi i takiej, no mnie tak potem nie mogłem długo usnąć. No jak można w ogóle, żeby kobiecość postawiła taką sprawę, no, że to, że ja nie wyszłam za mąż, to ja nie wiem, czy to jest sukces, czy porażka. No do czego my w ogóle dochodzimy, jakże mówię, no to jest oskarżanie Ojca Niebieskiego, który jest pełen miłosierdzia, jak, mówię, jeszcze raz powiem tak dosyć ostro, jak śmiał stworzyć mężczyzną i kobietą człowieka, a już ze świętego Pawła to już są takie drwiny, bo panie mówią, jak on śmiał powiedzieć, że kobieta ma być podporządkowana mężczyźnie. No, to tam wyszło. A i widzimy, że jeżeli się tego nie zrozumie, jeżeli się tego do końca nie pogłębi, no to w życiu społecznym niestety skutki są, no powiem prosto, katastrofalne, no. Dlatego brońmy się, żeby ten ojciec miłosierny jednak nad nami się pochylił i żeby te prawdy, które zapoczątkował od początku, żeby jednak one doszły do tego serca człowieczego. No i teraz tylko tak, żeby podziękować, to chciałem powiedzieć, że jak otworzyłem bramę wczoraj, szedłem na tą rocznicę moich zaślubin w kaplicy arcybiskupów krakowskich, gdzie Karol Wojtyła, jak był kardynałem, udzielał mi tego sakramentu. Nie mówię tego po to, żeby opowiadać, tylko żeby się tym podzielić. Otwieram bramę i przechodzi zakonnica. Widzę, że to jest Albertynka. Ja mówię, siostro, szczęść Boże. A ona się tak na mnie patrzy i mówi, tak, ja rozpoznaję pana Krzysztofa z Radia Maryja. i mówi do mnie w ten sposób: na mnie już jest wyrok śmierci, bo jest rak złośliwy. No ja, to już był wstrząs na cały dzień, dlatego proszę, żeby to też ten epizod drobny był tak jakoś ogarnięty, bo naprawdę życie konsakrowane, życie święte niczemu nie ustępuje w tym życiu, w którym mężczyzną i kobietą nas stworzył. Ojcze, dziś cieszę się, ojciec tam szybciej wbiegnie na górę, na Jasnej Górze ode mnie. No ale może tak jakoś wszystko Pan mu pokieruje.
Mamy nadzieję, że się spotkamy, prawda?
No, spróbuję coś tam do ojca przywieźć, jak zawsze to robię. No.
Dziękuję za te piękne zdjęcia.
A księdzu profesorowi jestem tak wdzięczny, bo on ma taki jakiś ten taki spokojny etos, że on to tak formułuje, że to trzeba rzeczywiście jakoś asymilować, przyjmować no, i właściwie realizować. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zanim... zapłać, kochani, jesteście cudowni.
Dziękuję.
Zanim oddamy głos księdzu profesorowi, to chcę potwierdzić panu Krzysztofowi, że rzeczywiście ksiądz profesor Jan Przybyłowski to jest i dobry, i bardzo mądry człowiek. I oddaję mu głos.
Dziękuję. Panie Krzysztofie, ja oczywiście za wszystko tutaj dziękuję, co pan powiedział. O tej siostrze też będę pamiętał, wpiszę ją w swoje modlitwy i będę prosił o pomoc Bożą w takich trudnych sytuacjach. Ja powiem, że pan tutaj ten niepokój wyraża, o którym ja słyszę i który sam dostrzegam, mianowicie to, że ludzie dzisiaj, zwłaszcza kobiety, o dziwo, starają się poprawić Pana Boga i uczynić z kobiety kopię mężczyzny. No, zatracają to, czym zostały obdarzone. Zresztą planujemy w najbliższym czasie, być może już z Zenonem, poświęcić jedną z audycji też kobiecie, bo chcemy wrócić jeszcze do roli kobiety w Kościele, w demokracji, pokazać ją nie tylko jako matkę, ale jako kobietę, małżonkę, zresztą i o mężczyźnie też chcielibyśmy to powiedzieć. Więc kobiety chcą się realizować w podobny sposób, jakby były mężczyznami. I to pięknie określiła, ja przywołałem to w programie telewizyjnym, Elizabeth Taylor, która powiedziała, że ciężki jest los współczesnej kobiety, bo musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń. No, czy któraś kobieta chciałaby rzeczywiście, żeby jej życie tak wyglądało? No, a nieraz do tego się prowadzi. I to, co pan powiedział o tej kobiecie, która no nie wyszła za mąż i nie wie, czy dobrze zrobiła, czy źle, to jest pytanie, czy ona do końca odczytała swoją kobiecość, swoją płciowość, to swoje naturalne powołanie i czy odkryła w sobie tę głębię życia duchowego, którym mogłaby obdarzyć mężczyznę, nie tylko dziećmi, obowiązkami, ale również swoim bogactwem duchowym.
Dla mnie osobiście to powiedzenie jest ogromnie ciekawe, że tak naprawdę tak zwane feministki, to one są powodem wykrzywienia nie tylko postaci, figury mężczyzn, ale no właśnie może dzięki takim postawom mamy coraz mniej normalnych mężczyzn.
No niestety mężczyźni zaczynają się bać kobiet, co jest nowym zjawiskiem społecznym i kulturowym, bym powiedział.
Odbieramy następny telefon, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zgłasza się Czesław z Torunia.
Witamy pana Czesława, proszę bardzo.
Ja chciałem z autopsji podzielić się takim moim spostrzeżeniem. Wiele, wiele lat temu zostałem zaproszony przez dyrekcję domu dziecka celem sfotografowania dzieci. Moim wielkim zdziwieniem było, kiedy te dzieci mnie tak obstąpiły takim wianuszkiem, że ja się nie mogłem dosłownie po sali poruszać. I byłem zdziwiony, pytałem panią wychowawczynią, mówię, proszę pani, przecież te dzieci mnie nie znają. Dlaczego one tak do mnie się kleją? Proszę pana, mówi, tutaj tajemnica polega na tym, że mamy sporo dzieci, którzy nie mają ojca, to znaczy samotnych matek dzieci. I mówi, one podświadomie pana traktują jak swego ojca. I ja to wtedy zrozumiałem, tak mi przykro się zrobiło, no ale taka była prawda. Tyle, co chciałem powiedzieć, natomiast chciałem wykorzystać obecność na antenie ojca rektora i powiedzieć, że również jestem bardzo, bardzo zdziwiony, zaskoczony, wdzięczny ojcu, bo od długiego czasu obserwuję, że mimo, że ojciec rektor ma ogrom obowiązków, ogromnie odpowiedzialną przecież funkcję rektora tak pięknie prowadzonej szkoły, to widzę bardzo często ojca w telewizji naszej i w radio i w ogóle na różnego rodzaju działalnościach radiowo-telewizyjnych. Skąd te siły? Oby Pan Bóg dał dalej i opatrzność Boża, dużo zdrowia, dużo sił do tej wytrwałej i pracy, ale też bym nie chciał, żeby nam się ojciec zamęczył. Szczęść Boże, więcej nie chcę marudzić.
Bóg zapłać panie Czesławie, jeżeli zanim skomentuje ksiądz profesor, bo on dzisiaj tu jest przede wszystkim do naszej dyspozycji. Chcemy każdą sekundę jego obecności wykorzystać, ale chcę panu Czesławowi za te miłe słowa podziękować, ale chcę skonstatować też jedną sprawę. Wszyscy ojcowie, począwszy od ojca dyrektora, służą Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej, i my tutaj naprawdę musimy się wspierać. I to jest też, jesteśmy we wszystkim solidarni. Dyżury mamy. No, w tej chwili nie ma wykładów, co prawda, zajęcia jeszcze są. Inne w uczelni, w administracji, ale to jest naprawdę taki obowiązek wobec moich współbraci, którzy się spalają. A ja może troszeczkę też w tym czasie lżejszym od wykładów mogę się też być z nimi. I do dyspozycji dla Państwa, naszej kochanej rodziny Radia Maryja, i dlatego tak bardzo czekamy na to spotkanie już w sobotę, w niedzielę. Oczekujemy, czekamy na Was.
Panie Czesławie, tak, to jest prawda, co Pan usłyszał z ust wychowawczyni z tego domu dziecka, ale tutaj przychodzi nam też z pomocą znajomość pewnych mechanizmów społecznych. Mianowicie chciałbym to mocno podkreślić, że rola mężczyzny w rodzinie, nie tylko ojca, mężczyzny, traktowany jako właśnie przedstawiciel tej płci, skupia się na budowaniu rodziny od zewnątrz. Bym powiedział tak, że ojciec, mężczyzna w rodzinie nadaje życiu rodzinnemu ramy zewnętrzne. Tam formułuje i wskazuje na normy życia, postępowania, które powinny obowiązywać. To jest jedna rzecz. Ale ojciec nie tylko nadaje ramy organizacyjne, lecz również łączy życie rodziny, swojej rodziny, z życiem szerszej społeczności. Tam, gdzie się pojawi prawdziwie świadomy swojej roli, swojej wartości jako mężczyzna, mężczyzny i mężczyzny ojca, to on ma świadomość, że gdziekolwiek jest, to wprowadza tę rodzinność, te elementy rodzinne w to środowisko, w którym się pojawi. I tego Pan doświadczył, że Pan jako ojciec swojej rodziny, gdziekolwiek się znajdzie, będzie postrzegany jako ojciec, jako mężczyzna, który świadomie wybrał swoją drogę i świadomie podjął obowiązek. I to jest właśnie piękne, że to świadectwo mężczyzny ojca jest tak mocno oddziałujące. I myślę, że Pan tego doświadczy, bo czułem taką nutę w wypowiedzi Pana takiego wzruszenia, ale trudno sobie wyobrazić, żeby ojciec, który czuje się ojcem i pozostaje dalej mężczyzną, nie był wzruszony, kiedy widzi, że to bycie ojcem to jest nie tylko dla swojej rodziny, ale dla każdego, gdzie się znajdzie, również dla tych dzieci w domu dziecka.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Irena z Koszalina.
Witamy panią Irenę.
Tak, słuchałam sobie tak tą to, co mówili ojcowie, to znaczy księża, profesor i doktor. I tak widzę, że jesteście wielkimi dżentelmenami i mówicie o dominacji, dużo było o dominacji mężczyzny, o mężczyznach, którzy nie wykształcili w sobie odpowiednich cech. No, ja uważam, że to jest sprawa przede wszystkim kobiety, która powinna cały czas prowadzić męża i dzieci do Pana Boga i do Kościoła. I jest to bardzo ważne, żeby w Kościele prowadził ojciec dzieci wpierw na ręku, a potem drugie dziecko za rączkę i jak jest trzecie, to już się wyrywa z kolan matki i też daje rączkę drugiemu dziecku i wszystkie dzieci powinny iść do ołtarza z ojcem. Matka za nimi. Takie jest moje zdanie, bo to ojciec powinien prowadzić dzieci i rodzinę do Boga Ojca. I jeśli ojciec utrwali w sobie tą potrzebę prowadzenia rodziny do Kościoła od początku, to potem już nie odejdzie od tego Kościoła, potem już dzieci prowadzą ojca i ojciec idzie razem z dziećmi i pójdzie cała rodzina. Tak bardzo ważne jest, żeby od początku małżeństwa kobieta nie chciała dominować. Nie chciała w tym przynajmniej względzie dominować i żeby mężczyzna czuł się potrzebny przede wszystkim w drodze do wiary, w drodze do Kościoła. No i my mamy tutaj to zadanie w Polsce ułatwione, bo przecież Radio Maryja i wspaniali ojcowie duchowi i cały nasz Kościół katolicki to jest tak piękna i tak wielka zasługa i tak wielka rola przede wszystkim mężczyzn właśnie w umacnianiu naszej wiary. Ale chcę jeszcze powiedzieć, że w tym wszystkim wracając do domu rodzinnego, to pielęgnowanie wiary powinno przede wszystkim być pojmowane w umacnianiu również rozumowego pojęcia wiary, w analizowaniu Słowa Bożego i wszystkich spraw w odniesieniu do Pisma Świętego i w odniesieniu do tego, co mówił Jan Paweł II, co mówi teraz papież Franciszek, bo tak trudne czasy, jak są teraz, wymagają tego, żeby dzieci pojmowały świat przede wszystkim z wyobraźnią o wielkiej miłości Boga do człowieka. Każda sprawa, każde zjawisko, które się dzieje na świecie, powinno być analizowane w domu. I ten, kto ma więcej czasu, kto ma więcej predyspozycji do sięgania po to, co się dzieje w Kościele, do informacji o tym, jak Kościół ma ogromną rolę w umacnianiu wiary, to ta osoba powinna pielęgnować nie tylko na etapie wychowania dzieci małych, ale potem pielęgnować, bo to jest najłatwiejsze, ale pielęgnować potem wiarę rozumową, rozum i wiara, jak mówił Jan Paweł II, u dzieci dorastających i u młodzieży. To tyle. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Ireno. Oddajemy głos księdzu profesorowi.
Dziękuję Pani Ireno. Tak, czy my chcemy być dżentelmenami? No oczywiście, zawsze i wszędzie. I jeśli to jest jakiś przykład dobry dla innych, to tym bardziej mogłoby to cieszyć. Ja bym najpierw chciał, komentując to, co Pani powiedziała, podkreślić to, że ojciec, jeśli ma mieć autorytet, zanim będzie wymagał od innych, powinien najpierw wymagać od siebie. I to jest to, o czym mówiliśmy jako przykład ojca. Jeśli nauczy się wymagać najpierw od siebie, czyli będzie jakimś wzorem w tym względzie, to jego słowo będzie mieć też moc. Może nie w tym momencie, ale na pewno wyda we właściwym czasie owoc. A druga rzecz, pani tylko tak przemknęła tym, bo wychowanie praktycznie to jest pewien proces. Nic nie powiedzieliśmy dzisiaj na przykład o mężczyźnie dziadku, prawda? Wiele jeszcze takich kwestii z wychowaniem związane jest właśnie z rodziną, w której jest dziadek, jest babcia. Dlaczego? Bo dzieci łatwiej przywiązują się do dziadka. I dziadek łatwiej przywiązuje się do dzieci. Z wielu względów. Po pierwsze, dziadka może więcej oczekiwać, a mniej się obawiać. Bo dziadek potrafi na wiele rzeczy przymknąć oko. Dalej, dziadek to jest osoba aczasowa. Aczasowa, czyli on ma po prostu czas. Czas dla dziecka, żeby się z nim pobawić, poświęcić mu swoje chwile, wysłuchać, nawet zejść do poziomu swojego wnuka i podjąć naprawdę taką zabawę z nim. I wreszcie ostatnia rzecz, bardzo ważna, to jest to, że dziadek to jest taki łącznik z tradycją, łącznik z historią. To jest źródło takiej wiedzy o tym, skąd rodzina się wzięła, dlaczego tak, dlaczego inaczej, a jak to było. I te często opowieści dziadków to później znajdują takie potwierdzenie w tym, jak patrzy na swojego ojca i później jak będzie patrzył na swoje dzieci.
Jeżeli o następny. Bardzo proszę.
Z pracy dzwoni z ochrony Juventus. Drugi raz w życiu.
Cieszymy się, panie Jacku. Proszę bardzo.
Słuchałem więc audycji o mężczyźnie, ale jednocześnie to było też o kobiecie. Teraz tak. Będzie spowiedź przed tysiącami ludzi, ponieważ jestem w takiej sytuacji. Chcę zadecydować w końcu w życiu, czy mam jakieś powołanie do kobiety i do czego jestem powołany, czy mam w ogóle żyć bez kobiety, czyli być bezżennym. To jest też fajna sprawa. Wróćmy do takiego katechizmu, czyli w książeczce pisze z przykazaniami Bożymi, że byłem nieodpowiedzialny, a proponowałem kobiecie być jej narzeczonym. I to jest grzech. Tak w książeczce jest. Więc tak, byłem u spowiedzi kilka miesięcy temu. Znaczy nie miesiąc, gdzieś kilka tygodni temu.
Panie Jacku, tylko prosiłbym nie opowiadać, co było na spowiedzi, dobrze? Bo to też dotyczy obydwie strony, obowiązuje tajemnica, prawda? Żebyśmy też byli tego świadomi. Dlatego proszę bardzo się, bo jest dużo naprawdę dzisiaj słuchaczy. Panie Jacku, bym prosił, żeby się streszczać, dobrze?
Spowiedzi ani kapłana, żeby nie wynosić, ani kapłan, żeby nie wynosił spowiedzi, ani żeby penitent
też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy.
Tak. Tak jak istnieją w pracy tajemnice na przykład. Dzisiaj rozmawiałem z jakimś tam ochroniarzem. On powiedział, że mam ciągot, że nastąpiły przez całe życie pracowałem nad ciągotami seksualnymi i opanowałem je. I teraz znowu wpadłem w ciągoty seksualne i dlaczego? Otóż serce mi podpowiedziało, nie wiem dlaczego, że to jest też sprawa pieniędzy. Że chciałem być biedny i opanować te ciągoty. Opanowałem, ale w końcu straciłem przez to pieniądze, bo zajmowałem się tylko tym, a później nie pracą, a nie działaniem przede wszystkim. No i później ręce nie mogły zarobić na te pieniądze. No więc...
Panie Jacku, bo już...
w bardzo dobrym stanie.
Bo już powoli trzeba zmierzać do sedna pytania, na które ksiądz profesor ma odpowiedzieć.
Jakie jest moje powołanie?
Jakie jest pana powołanie, tak? W tej sytuacji.
Nie. Więc ja muszę zdecydować, jakie mam powołanie. Więc ta rozmowa nie doszła do żadnej wartości, bo nie mogę zdecydować, jakie mam powołanie, czy w przyszłości mogę, czy to jest moje wyłącznie pożądanie, na przykład pożądanie być narzeczonym, czy mnie pcha zupełnie moja namiętność tylko wyłącznie do kobiety, czy przypadkiem czy jakieś moje jakieś intencje dobre i czy mógłbym podjąć przede wszystkim, bo to jest za mało, czy mógłbym się zdążyć przygotować do tego, bo to by trwało dużo lat. Bardzo dużo lat, żebym mógł się przygotować na przykład do małżeństwa.
Panie Jacku,
to trwało 10 lat.
Proszę już teraz, dobrze, bardzo dziękujemy, bo naprawdę chcemy uszanować pozostałych słuchaczy. Tak, a ksiądz profesor spróbuje odpowiedzieć. Bardzo prosimy, księże profesor.
Tak, otóż dylematy, które przedstawił pan Jacek, ja myślę, że pokazują no pewne trudności, z którymi każdy mężczyzna kiedyś się zetknie na różnym etapie swojego życia, bo ten dylemat, z którym pan Jacek sobie próbuje poradzić, może mieć również mężczyzna, który zawarł związek małżeński i teraz sobie stawia problem, czy on dobrze zrobił, czy źle. To jest dopiero dla niego tragiczna sytuacja. Więc ja powiem tak, że pana problem to jest problem wielopłaszczyznowy, bym powiedział. Pan sam powiedział, że nie umie sobie przedstawić obecnego stanu. Nie umie pan sam siebie ocenić. Dlatego jeśli coś takiego występuje, potrzebujemy kogoś z zewnątrz. Więc radziłbym, żeby pan podjął jakąś współpracę nie tylko ze spowiednikiem, ale kierownikiem duchowym i postarał się przy jednej, czy drugiej, czy trzeciej okazji takiej rozmowy duchowej ustalić pewne tutaj kryteria, które pozwolą panu przygotować się do takiej oceny obecnego stanu, bo z tego, co pan mówi, to pan tych kryteriów nie ma, a sama książeczka do nabożeństwa i powiedziałbym zestaw jakichś tam podpowiedzi wymaga naprawdę często pomocy i tutaj nie obejdzie się bez pomocy kierownika duchowego.
Księże profesorze, myślę, że też trzeba takiej kapłańskiej porady, że pociąg do kobiety i myślenie o narzeczonej to nie jest grzech, chyba że się grzesznie myśli, ale to nie jest grzech, żeby nie tylko myśleć bardzo, bardzo tak, że tak powiem. Prawda, księże profesorze?
No to jest szablonowe myślenie. Właśnie o to chodzi, że te podpowiedzi, jakie mamy w różnego rodzaju modlitewnikach czy takich wzorcach rachunków sumienia, traktujmy jako podpowiedź do tego, żeby to przełożyć na własny język, własne doświadczenie. Jeśli używamy słowo narzeczeństwo, to wiedzmy, że narzeczeństwo to jest czas, w którym już, jak to kiedyś mówiono, dano sobie słowo nawzajem i w tej sytuacji już ci małżonkowie myślą o ślubie, a nie o pożądaniu.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Józef, Opolskie. Ja mam takie właśnie pytanie, dlatego że ja trochę pismo czytam, święte oczywiście, i gdy przeczytałem pismo, przeanalizowałem, a dosyć długo już te pismo analizuję, to po prostu to niektóre rzeczy, które się odbywają w Kościele, a one weszły nie za czasu mojej młodości, one wręcz właśnie mi się wydaje wprowadziły tą sytuację równości kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o służbę Bogu. Wiele było przykładów z innych kościołów. W Anglii słyszałem, że kobiety odprawiają msze. Teraz druga rzecz. Jak ja chodziłem do kościoła, byłem młody, mały, przed Komunią Świętą, po Komunii Świętej, absolutnie nie. Nigdy nie czytała dziewczyna, kobieta Pisma Świętego. Nigdy. Nie była ministrantem. Nigdy. Dwa. Co mówi Pismo Święte? Pismo Święte wyraźnie mówi, że kobiecie zabronione jest zabieranie głosu w zgromadzeniach. Jeżeli ma jakiekolwiek pytania, ma pytać się męża w domu i mąż jej odpowiada. Jeżeli teraz mówimy o autorytecie mężczyzny, że musi zdobyć autorytet u kobiety i tak dalej, że musi być kimś. Zgoda. Ale czy ta kobieta musi wyjść za tego mężczyznę? Nie. Ona daje zgodę w czasie narzeczeństwa, że chce być jego żoną. Czyli automatycznie chce być według naszej religii poddana temu mężowi. I to, co powiedziała ta pani o prowadzeniu dzieci właśnie przez mężczyznę, a kobieta jak gdyby stoi z boku, to wręcz mi tutaj jak gdyby przedstawiła przykład Maryi, która też zawsze była z boku. Zawsze. I właśnie ona jest wzorem kobiety takiej cichej, pokornej i jest wzorem. Dwa. Jeszcze następna rzecz. A tutaj nagle czytam w piśmie, że biskup ma być mężem jednej żony. Jednej żony, który godnie wychowuje swoje dzieci. Następna rzecz. Młodych dziewcząt do zakonu nie przyjmować, gdyż byłyby one obciążeniem dla zakonu, tylko starsze wdowy, które godnie wychowały swoje dzieci. To wszystko jest w naszym piśmie. I to, co słyszę z ust księdza profesora, to po prostu nie wiem, skąd ksiądz profesor wziął te nauki. Czy z mojego pisma, czy z jakiegoś innego pisma. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Panie Józefie, bardzo dziękuję. To jest bardzo ważny głos. Po to są te audycje, żebyśmy sobie pewne kwestie wyjaśniali. A Pan poruszył ich tutaj nieskończoną ilość. Gdyby Pan był moim studentem, to na każde z tych pytań można by prowadzić wykład, czy z każdej z tych twierdzeń, czy tez, można by prowadzić wykład przynajmniej przez pół roku, żeby pokazać, że zdroworozsądkowe myślenie i wiedza, którą czerpiemy z własnego doświadczenia i przy pomocy własnej logiki rozumu praktycznego, wcale nie musi odpowiadać temu, co nazywamy wiedzą naukową. Ale tak, żeby tylko do niektórych spraw się ustosunkować. Po pierwsze, nie wolno czytać Pisma Świętego. Ja nie wiem, czy Pan ma właściwe zresztą Pismo Święte, bo tam jest wyraźnie w Biblii katolickiej mowa o spisie wdów, a nie o zakonie, więc nie wiem, czy to nie jest tłumaczenie jakieś brytyjskie, czy może jakieś inne. W czasach świętego Pawła nie było zakonu jako takiego i były diakonisy i były spisy wdów, do których przyjmowano i tam chodziło, tak jak Pan powiedział, wdowy. Pismo Święte nie jest poradnikiem życia. To, że niektórzy tak traktują i czytają Pismo Święte jak podręcznik życia, to nie znaczy, że tak jest. Pismo Święte to jest Słowo Boże o zbawieniu. I tych prawd mamy się tam doszukiwać. To jest elementarz. Jeśli my potraktujemy Pismo Święte jako poradnik życiowy, to rzeczywiście możemy popaść w schizofrenię, w naśladowaniu tego, czy realizowaniu w praktyce tego, co tam przeczytamy. I ostatnia rzecz. Ja bym powiedział tak, że Kościół, głosząc swoją naukę, stara się przede wszystkim głosić prawdy wiary. I widzimy to najlepiej po ostatnich papieżach, którzy dają tego przykład, że nigdy nie odstępują od głoszenia najpierw Słowa Bożego, które ma nas prowadzić drogą zbawienia. Ale jednocześnie w wielu kwestiach Kościół musi się wypowiedzieć w sprawach społecznych, sprawach dotyczących kultury, ekologii, polityki, finansów czy ogólnie ekonomii. I tutaj Kościół czerpie wiedzę z aktualnego stanu nauki. I to, co dzisiaj Kościół głosi w tych sprawach społecznych, kulturowych, może na przykład za 50 lat okazać się, że wiele trzeba będzie zweryfikować, bo nauka pójdzie dalej i znowu kolejne odkrycia. Więc z jednej strony to, co Kościół głosi jako drogę zbawienia, jest niezmienne, a to, co Kościół głosi, komentując bieżące wydarzenia, pomagając zrozumieć niektóre procesy, ulega takim samym zmianom, jak wszystkie zmiany, które w teologii nazywamy kontekstem historii.
Ja tylko jedną taką dopowiedź odnośnie młodych dziewcząt, które nie powinny iść do zakonów, tylko wdowy. To przy okazji bardzo też jestem tu wdzięczny księdzu profesorowi, że mówi o tym wymiarze kapłańskim bycia mężczyzną. I właśnie proszę zauważyć, najważniejsze decyzje u dziewczyny, kobiety, młodej kobiety, u mężczyzny w kwiecie wieku, pełni sił, właśnie zapadają w chwili, kiedy ma najwięcej jakby energii do bycia darem. I właśnie tu się decydują, w tych momentach, kiedy można dać siebie najwięcej, kiedy się jest młodym. Właśnie część jest takich, że się oddaje Panu Bogu poprzez powołanie, pójście za drogą powołania kapłańskiego, zakonnego, tak samo u dziewcząt, a niektórzy właśnie zakochani w tej drugiej połowie wybierają życie małżeńskie. I właśnie to jest ten wymiar kapłański we wszystkim. I dobrze, że dzisiaj to pada i w części telewizyjnej, i teraz, kiedy mówimy o powołaniu mężczyzny, mówimy o naprawdę wspaniałym powołaniu bycia kapłanem, bo to jest zamysł Boży. Jest w mężczyźnie, jest zakodowany program Boży bycia na właśnie według woli Bożej mężczyzną. I dobrze, że ksiądz profesor nas prowokuje, bo trzeba nam nad tym się zastanawiać. Czy jestem księdzem, czy jesteście teraz mężami, czy jesteście w tej chwili młodzieńcami, którzy wybierają. Każdy z nas musi uczynić refleksję, jak ja realizuję moje powołanie mężczyzny. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof Wielkopolski, kłaniam się. Pozdrawiam serdecznie ojca, księdza profesora i ojca prowadzącego. Ja bym chciał tak nawiązać, jeżeli można, do tych słów na początku audycji. Mężczyzna w kościele i w demokracji. I tutaj było wspomniane, chyba ksiądz profesor wspominał o etosie pracy mężczyzny. No i ten etos pracy w mojej ocenie we współczesnej Polsce, w ojczyźnie naszej, zaginął. I to z różnorakich powodów on zaginął. No przede wszystkim nie można mówić o etosie pracy, tu dzwonił pan z ochrony przed chwilą z firmy Juventus, nie można mówić o etosie pracy, gdy się pracuje 300 godzin w warunkach urągających człowiekowi i za pieniądze bardzo niskie. A trzeba pracować, żeby zarobić na rodzinę. To dotyczy z reguły mężczyzn o tej grupie zawodowej, mówię, olbrzymiej grupy mężczyzn. To są dziesiątki tysięcy, a może i setki w zasadzie tysięcy ludzi, którzy pracują za te nędzne grosze, tak by to trzeba było określić, a napisane jest, że godzien jest robotnik zapłaty swojej, ale nie mówię to w tym sensie, żeby pouczać, broń Boże. Ja chciałem tylko, i też nie chcę narzekać, ale mówiąc, idąc dalej. I ten etos pracy siłą rzeczy, no mężczyzna, który nie przynosi dostatecznej ilości pieniędzy do domu, żeby utrzymać tą rodzinę, a oceniam, że w Polsce jednak gro mężczyzn chce pracować i pracuje, tak, w różnych firmach wyjeżdżając, szukając rozpaczliwe możliwości utrzymania swojej rodziny. I tutaj, no niestety, z przykrością trzeba stwierdzić, że no, ten etos właśnie, który tego mężczyznę ma budować, który ma jakiś cel w tej pracy swojej, ma jakąś satysfakcję z tej pracy, jest znikomy. No, na przykład w tych formacjach, w tej formacji, o której teraz mówię, ale nie tylko w tej, bo co powiedzieć, tutaj była też mowa o zaradności mężczyzny. No zaradność, tak, owszem, to jest, trzeba być zaradnym. Człowiek powinien starać się i tak dalej, ale niekiedy no nie ma możliwości, jeżeli posiada tylko rower, mieszkając na jakiejś oddalonej wsi, nie ma pieniędzy, żeby nawet zapłacić za ten PKS czy za dojazd do pracy, a jeżeli już nawet dojedzie, to 1/3 z tej jego pensji to pochłaniają dojazdy. No naprawdę trudno jest to tutaj jakby zachować. Następna sprawa, która niszczy jakby pozycję mężczyzny w mojej ocenie, to są współczesne jakby model tego mężczyzny propagowany przez media, ale nie tylko. No bo spójrzmy, to nam propaguje tutaj telewizja. No siłą rzeczy jesteśmy na to narażeni. Pawidamki, jakieś, prawda, luksusowe samochody, dzieci to wszystko widzą, życie rozrywkowe, prawda, że kobiety, zabawa, alkohole. To jest jedna sprawa. Następna rzecz, gdzie mężczyzna, starając się utrzymać rodzinę, była no 300-400 godzin, żeby przepracować, żeby zarobić te 1500-1800 zł, no niestety poza domem jest bardzo długo. W tym czasie dziecko idzie do szkoły, tak? Co dziecko widzi w szkole? No niestety w szkole jest w zasadzie feminizacja zawodu nauczyciela. A za moich czasów, w latach wczesnych, 60., te proporcje były chyba bardziej wyważone. Ja pamiętam swojego dyrektora szkoły, przy ulicy Pogodnej w Poznaniu, to była szkoła numer 80, pamiętam pana nauczycieli od języka rosyjskiego, z wychowania fizycznego, to byli mężczyźni w pełnym tego słowa znaczeniu. Jak pan dyrektor sobie wychodził na korytarz, trwoga na uczniów wpadała w cudzysłowie. Teraz niestety tego nie ma. Następna rzecz, no spójrzmy, tu rola kobiety, rola mężczyzny. No Pan Bóg jakoś wyznaczył te zadania tutaj, określił mniej więcej pozycję i kobiety, i mężczyzny. A w tej chwili, no co widzimy? No nawet patrząc, ja tu oczywiście nie krytykuję, ale widzę panią premier naszą w otoczeniu żołnierzy, a patrzę ze zgrozą, ci żołnierze to kobiety. Ja rozumiem, że kobieta chce się spełnić zawodowo, ale to nawiąże do tego właśnie, co tu wcześniej ksiądz profesor mówił, że niestety no rola kobiety, ja roli kobiety nie widzę w wojsku, nie widzę także w policji, bo co otworzymy jakiś program telewizyjny, patrzymy pani rzecznik w policji, pani rzecznik prasowa policji, panie policjantki, no panie policjantki wychodząc na ulicę, no muszą się spodziewać niestety, że czasami brutalnych zachowań ze strony przestępców, a zdaje mi się, że nie do końca są przygotowane na to, tak? I to wszystko w jakiś sposób rolę tego mężczyzny ogranicza. Ogranicza, defrauduje, deprecjonuje. Trudno się w tym odnaleźć. Dzieci to wszystko widzą, kobiety także, nasze żony. Jest jeszcze jedna rzecz. No, potrzebujemy, no, pamiętam księdza kardynała Wyszyńskiego, tak? Ja patrzę teraz na to z perspektywy, jaki to był mężczyzna, tak? Oczywiście to był kapłan, więc nie był spełniony w zakresie tutaj rodzinnym, w sensie bo nie, oczywiście wychowania swoich dzieci i tak dalej, ale jakim był mężczyzną, jakim był przykładem dla nas, tak? Surowy, a jednocześnie serdeczny. No nikt się teraz nie zwróci z naszych księży, biskupów, jakoś nie słyszałem do nas, tak jak właśnie ksiądz prymas Wyszyński, umiłowane dzieci moje, tak? No, miał w sobie to coś. Następnym takim mężczyzną, takim przykładem dla nas był no Jan Paweł II. To był mężczyzna w całym tego słowa znaczeniu. Tak, no ja to tak przynajmniej odbieram. Więc tutaj proszę księdza profesora, proszę ojca, no rzeczywiście, ja jeszcze wrócę do tego etosu pracy, no bo można obwiniać mężczyzn, że część mężczyzn pije, zagubiła się, ale trudno sprostać pewnym wyzwaniom. Ja oczywiście nie mówię tego wszystkiego, żeby narzekać. Tylko chciałbym, żeby może ksiądz profesor do tego się odniósł. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie. Tak, to jest ważny głos już tak pod koniec, widzę audycji, bo czas nasz pomału się kończy. Ale tutaj pan opisał sytuację, o której próbujemy dzisiaj bardzo delikatnie mówić, bo uważam, że to jest tylko takie sygnalizowanie problemów, a nie ich rozwiązywanie. Mianowicie, rzeczywiście w wielu rodzinach mąż przestał być podporą psychiczną dla żony i nie tylko, że nie jest już głową rodziny, ale przestał być jej żywicielem i obrońcą. To rzeczywiście jest zauważalne już, to staje się pewnym zjawiskiem, już to nie są tylko jakieś poszczególne przykłady, ale to jest jakaś nowa norma. Druga rzecz, mężczyźni przestają być kimś ważnym. Ważność mężczyzny rzeczywiście płynęła kiedyś z tego, że przynosił po prostu pensję do domu i to dzięki temu rodzina funkcjonowała. Dzisiaj z racji zróżnicowania i tego rozwarstwienia społecznego i ekonomicznego są mężczyźni, którzy zapewniają swoim rodzinom, powiedziałbym, najwyższy poziom, tych jest niestety mało, średni poziom, tych jest coraz więcej, ale też niestety w tym rozwarstwieniu widać coraz więcej mężczyzn, którzy nie potrafią sprostać nawet podstawowym wymogom. Już dzisiaj nie wystarczy wyjazd za granicę, pewne procesy już zostały zahamowane, już ten wyjazd za granicę nie jest rozwiązaniem. A w kraju ta sytuacja nie jest łatwa, ale no, mówimy też o demokracji. Ja myślę, że to 500+, bo niektórzy mówią, no tak, ale to jest dla dzieci. Ja nie wiem, czy to nie jest w dużej mierze też ogromna pomoc dla ojców, to co pan powiedział. Ojciec, który do tej pory był zdany tylko na siebie, nagle czuje jakąś wyciągniętą rękę państwa, które daje mu pieniądze. Spróbuj to wykorzystać. Spróbuj tak wykorzystać, żeby z tego, co dostajesz w niewielkiej ilości, na tyle nas stać, ale możesz z tego zrobić coś wielkiego. I ja powiem tak, kiedyś wyczytałem takie powiedzenie, że ojciec ma bardzo, czy mężczyzna w ogóle, ma niewdzięczną pozycję w małżeństwie i w rodzinie. Dlaczego? Bo jest żywicielem wszystkich i wszystkich wrogiem. I to się nie zmieni. Ilekolwiek on by nie przyniósł, czy przyniesie dużo, czy mało, czy średnio, zawsze będzie wrogiem, bo jakoś to trzeba później podzielić. Jedni mniej, drudzy więcej będą korzystać. Więc ten, który jest głową rodziny, zarabia, jest za nią odpowiedzialny, zawsze będzie niestety narażony na bardzo krytyczną ocenę. Taka rola mężczyzny, taki jego los, tego się raczej zmienić nie da.
Też mój mały wtręt, księże profesorze, drodzy słuchacze, bardzo chwalono, że można na Zachodzie znaleźć miejsce pracy, ale sobie możemy wyobrażać, to są już miliony tych, którzy wyjechali za granicę i myślę, że nie tylko ja, tu ksiądz profesor, ale wielu z nas sobie wyobraża, a może to widzi, kiedy na kilka dni przyjeżdżają do domu rodzinnego, a potem łzy ojca, mężczyzny, który ze łzami w oczach wyjeżdża, bo zostawia swoją żonę, swoje dzieci, a dzieci się też przyzwyczajają i tatusia widzą tylko jako tego, który przywozi pieniążki. A potem po latach wraca już tatuś na stałe i się okazuje, już nie ma więzi. Tatuś jest nam potrzebny tylko dla pieniążków, bo więzi już nie ma, bo więź wystygła. I to jest, myślę, też ogromny problem. I dlatego tu jest chyba też ważne, że ktokolwiek rękę wyciągnie, jeżeli obecny rząd robi
właśnie ten program, to też myślę, należy tak popatrzeć, że przywraca się ojcom też godność, mężczyznom. I to myślę też, księże profesorze, szczególnie ten głos odnośnie tosu pracy. Ja myślę, że rzeczywiście to jest ważne, że mężczyzna bez względu na to, ile zarabia, powinien mieć właśnie to poczucie godności, że rzeczywiście on za swoją pracę jest też godziwie wynagradzany, nie jest upokarzany, prawda? Bo czasami tak może być.
Tak, mieliśmy tu audycję zresztą poświęconą temu i była wtedy mowa o tak zwanej płacy rodzinnej, czyli płacy, która nie służy tylko temu, żeby zaspokajać bieżące potrzeby mężczyzny, kobiety, ale żeby gwarantowało rodzinie taki poziom życia, w którym może ona spełniać, na którym może ona spełniać swoje zadania. I to jest, myślę, punkt dojścia również dla obecnej władzy i jeśli dojdzie do tego kolejny program Mieszkanie Plus, później 75+, być może wymyślą kolejne. Ja myślę, że kierunek jest dobry, jeśli wytrwamy, każdy do tego dołoży jeszcze swoją cegiełkę. Na temat etosu pracy na pewno jeszcze będzie audycja i myślę, że warto będzie się nad tym pochylić.
Odbieramy jeszcze telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Tylko chciałam się nawiązać do wypowiedzi pana Krzysztofa z Rzymu. Alina z Zachodniopomorskiego. Jestem sama, czyli krótko mówiąc starą panną, bo tak się to nazywa. Pochodzę z rodziny katolickiej, dobrze, spokojnie żyjącej. Miałam dobre rodzeństwo, dobrych rodziców, życiowo mądrych. I dlaczego jestem sama? Bo nie miałam szczęścia trafić na odpowiedniego dla mnie mężczyznę. Nie uważałam za stosowne wyjść za mąż tylko po to, żeby zmienić nazwisko lub, jak to się wulgarnie mówiło, przepraszam za to, żeby mieć podki w domu. Nie miałam szczęścia, więc jestem sama i nie uważam, że to jest moim nieszczęściem, bo nie chciałabym mieć męża pijaka, nieudacznika czy tyrana. Nie wyobrażam sobie tego, bo wywodzę się z innej rodziny, żyjącej dobrze, spokojnie, po katolicku. Tyle tylko chciałam powiedzieć. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, księże profesorze. Proszę o komentarz tego telefonu.
Tak. To już jest bardzo taka indywidualna, bardzo powiedziałbym osobista sytuacja. Trudno tutaj jakąś ocenę, dlatego nie pokuszę się o żadną ocenę. Natomiast powiem tak, że ten niepokój, który pani wyraziła, ten lęk, to występuje również u mężczyzn. To się nazywa mizoginia. To jest termin, który funkcjonuje w psychologii i on mówi, że mężczyzna gdzieś w głębi siebie ma jakiś lęk, a nawet powiedziałbym wstręt w stosunku do kobiet. Nie wiem, czy słowo wstręt jest najlepsze i lęk też nie jest najlepszym słowem, ale to jest człowiek mający taki syndrom, który unika kobiet i praktycznie ich nie zna. I pani też w pewnym sensie w swojej wypowiedzi powiedziała, że nie chciałaby mieć pijaka, nieudacznika. To są właśnie, myślę, gdzieś głęboko ukryte w pani psychice jakieś mechanizmy obronne, a być może jakieś głębsze jeszcze przeszkody. Ale ja bym powiedział tak. Od strony powołania człowieka pani wcale nie jest ani w lepszej, ani w gorszej sytuacji. To, jaką drogą pani w tej chwili idzie, to jest tylko odpowiedź, czy pytanie bardziej najpierw, a później odpowiedź. Co można byłoby jeszcze dać innym, bo na tym polega też bycie w małżeństwie czy z drugim człowiekiem. Być dla drugiego. Ja to przy stworzeniu mówiłem, że opowiadając o stworzeniu mężczyzny i kobiety, że oni mają być nie tylko jeden obok drugiego, tylko jeden dla drugiego. Więc pani nie ma tego jeden obok drugiego, ale może pani nadal zastanawiać się, jak zrobić, żeby być dla drugiego.
Księże profesorze, jeżeli ja też mogę pozwolić sobie na mały komentarz tego telefonu pani Eliny. Też słusznie tu ksiądz profesor mówi, że dalecy jesteśmy od osądzania wypowiedzi, ale na pewno ufamy, że jeżeli pani tak powiedziała, że nie chciałaby mieć męża właśnie pijaka czy takiego, no o złych wartościach, żeby właśnie w kontekście nie był obraz mężczyzny tylko kogoś złego. To rzeczywiście w części telewizyjnej u księdza profesora bardzo jasno wyszło na samym początku, że mianowicie mężczyzna, jaki się jawi w ogóle w historii, jawi się jako samotnik i Pan Bóg jakby nie chce mężczyznę samotnego, dlatego daje mu w darze kobietę. I tak jest życie każdego mężczyzny, też konsekrowanego, bo nie można żyć dla siebie, a nawet jeżeli Pani jest samotną, to nie jest Pani dla siebie, tylko Pani właśnie bez żelności też ma konkretne powołanie bycia dla innych. Ale to Pani też odczytuje, to jak każdy z nas odczytuje. Jest to stan też błogosławiony i słusznie, to jest ani lepsza, ani gorsza, ale to jest właśnie powołanie, a my dzisiaj o tym powołaniu mężczyzny, prawda, mówimy. I to jest bardzo ważne. Ja myślę, jeszcze księże profesorze, pozwolimy jeden, drugi telefon. Dobrze. I powoli będziemy konkludować. Odbieram właśnie telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas zadzwonił?
Bogdan z Gdańska.
Witamy pana Bogdana, proszę bardzo.
Najszczęśliwszy ojciec na świecie i dziadek. Halo?
No, cieszymy się tym optymizmem. Słuchamy pana, słuchamy.
Razem z żoną udało nam się z pomocą Bożą wychować czwórkę dzieci. Jeden z nich w tej chwili przebywa za granicą. No, wspaniałe doświadczenie. To nie kierowanie, ale cicha obecność. Cicha obecność, przykład. I cicha obecność, czuwanie nad ich formacją. Cały czas wydaje mi się, że mój udział jako ojca to był raczej taki minimalny. Największą rolę przypisuję tutaj Panu Bogu. Dzieci już są naprawdę dorosłe, 36 lat mają dziewczyny, chłopaki mają 27 i 30 lat. I strasznie bardzo mi się podoba to, że na przykład syn stracił pracę, mieszka w Szkocji, w tej chwili stracił pracę, dzwoni do mnie i mówi: tato, nie martw się, Pan Bóg czuwa. I rzeczywiście, po kilku dniach już jest praca. Fantastyczne doświadczenie, no, najpiękniejsza przygoda mojego życia. Bóg zapłaci.
Ja tutaj powiem, kiedyś wyczytałem wspaniałe zdanie, które sobie nieraz powtarzam, bo to jest, myślę, że jakaś taka dla mężczyzny wskazówka, że kobiety czynią z mężczyzn poetów, ale dzieci zmieniają ich filozofów. Ja widzę u pana jedno i drugie. Pan jest takim poetą życia, ale też jest filozofem. A ja bym tu dodał jeszcze, że to, że pan jakoś tutaj uczestniczy też w pełni w życiu swojej rodziny, czyni pana też takim prawdziwym teologiem. No trudno sobie wyobrazić lepsze połączenie, kiedy potrafię opisać to, co czuję, żyć tym i jeszcze uczyć innych. No gratuluję i niech się pan tym dzieli jak najwięcej, bo wielu z tego na pewno może skorzystać. Dzisiaj na pewno wielu skorzystało.
Kochani drodzy słuchacze, już ostatni telefon odbieramy, ale akurat momencik, ostatni telefon. Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Dominik z Gdańska.
W podróży.
W podróży, tak. Przysłuchuję się tej audycji, właściwie przysłuchuję się już od dłuższego czasu, od godziny 21 po apelu. I tak sobie pomyślałem, że chciałbym takie świadectwo złożyć. Jestem koło 40, przed 40 ojcem piątki dzieci. I chciałem opowiedzieć o formacji, do jakiej ostatnio wstąpiłem. To jest takie Bractwo Świętego Pawła w Gdańsku, gdzie spotkałem mężczyzn właściwie w wieku od około 18 lat wzwyż, nawet po 60 są panowie. I chciałem powiedzieć, że tam tak naprawdę odkrywam różne aspekty bycia mężczyzną. To znaczy każdy z nas ma coś do zaproponowania i przekazania sobie. Budujemy siebie nawzajem, a wszystko opieramy na Panu Bogu i modlitwie. I to, co przedmówcy dzisiaj mówili o tym kryzysie męskości, o tym, że jest problem z pracą, o tym, że jest ten aspekt, że kobieta zaczyna dominować dzisiaj nad mężczyzną w kulturze, w polityce, w różnych sferach. Nawet w kościele to widać, na mszach świętych, na nabożeństwach ci mężczyźni zginęli, ale odnoszę takie wrażenie, że Pan Bóg dzisiaj chce wszystkim mężczyznom powiedzieć, że powołuje ich na nowo i że wlewa w nasze serca ducha i że będzie nas budował i stwarzał na nowo po to, żebyśmy zaczęli żyć w kościele, zaczęli tworzyć wspólnoty, zaczęli śpiewać Bogu pieśni i zaczęli wielbić Boga, bo Bóg dzisiaj chce, żebyśmy chyba wielbili Boga jako grupy mężczyzn, żebyśmy po prostu jak gdyby odrodzili się ze środka, odrodzili się z Ducha Świętego i wtedy my jak gdyby zyskamy. Ten świat jest oczywiście, zabija nas tą męskość na różne sposoby, ale Pan Bóg też, jak gdyby świat tak, to Pan Bóg tak. I mam wrażenie, że dzisiaj Pan Bóg chce nam po prostu wlać swojego ducha i jak gdyby tym kierunkiem mamy iść. To tak w skrócie, to chyba tyle chciałem powiedzieć. To szczęść Boże z Panem Bogiem.
Szczęść Boże i szczęśliwej podróży, a ksiądz profesor teraz skomentuje tę wypowiedź Pana Dominika.
Panie Dominiku, Bóg zapłać wielkie, niech Pan szczęśliwie dojedzie do celu. Pan powiedział to, czym ja chciałem zakończyć, tak chyba opatrzność chciała, bo powiedział Pan o takiej solidarności męskiej. Kiedyś ta solidarność męska była bardzo, bardzo mocno widoczna. Mężczyźni potrafili iść ramię w ramię, ręka w rękę. To oni wspierali siebie nawzajem. Jeśli toczyli boje, to o sprawiedliwość czy o jakieś szczytne cele. Natomiast to, co Pan powiedział, solidarność męska to jest solidarność, w której mamy odnaleźć to, co nas prowadzi wspólnie do Boga. I to jest to, co, bo tu Pan powiedział, że należy do Bractwa Świętego Pawła w Gdańsku, ale to właśnie w Gdańsku Jan Paweł II zdefiniował, czym jest ta solidarność. To jest, powiedział, że jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu, a więc mężczyźni muszą sobie nawzajem pomagać, muszą być razem, muszą tę solidarność męską odczuwać, ale z drugiej strony papież mówił dalej, że solidarność to jest jeden drugiego brzemiona noście, czyli to jest to wzajemne wspieranie się, dzielenie się doświadczeniem, to co Pan podkreślił, bo mężczyzna mężczyźnie potrafi tak wiele przekazać, tak wiele dać i powiedziałbym, że mężczyzna dla mężczyzny to znaczy więcej często niż 100 dobrych nauczycieli. Jeśli mężczyzna trafi na prawdziwego mężczyznę mistrza, to wszystko, co od niego otrzyma, to przełoży się w jego życiu na działanie. I widocznie Pan takich ludzi, takich mistrzów w swoim życiu znajduje. Gratuluję Panu. I też proszę, żeby Pan się tym świadectwem dzielił, bo dzisiaj wielu to świadectwo usłyszało.
Księże profesorze, już telefonów więcej nie będziemy odbierać. Jeżeli ja też mogę, zanim poproszę już za takie zachocholenie, skonkludowanie też, co by ksiądz profesor, no myślę dzisiaj mężczyznom chciał powiedzieć, ale przypomniałem sobie jedną, kiedyś tak przypadkowo słuchałem też audycji dla dzieci. Ta audycja, która jest po 10:00 w Radiu Maryja, ojciec, pamiętam, Grzegorz mój prowadził. Był to Dzień Ojca, czyli to nie było tak przecież dawno. Nie pamiętam imienia tego chłopca, ale ojciec Grzegorz tak odważnie pyta i mówi, jak jest twój tatuś? A widać, że ten chłopak oczywiście chciał wybrać to, co jest najbardziej pozytywne w jego oczach u tatusia. I powiedział, mój tatuś jest dowcipny. A kiedy ojciec Grzegorz zadał drugie pytanie, a jakie ma serce twój tatuś? I tu przeżyłem ogromne zszokowanie. Mianowicie ten chłopiec odważnie powiedział, mój tatuś ma złe serce. Ojciec Grzegorz zapytał, a dlaczego? Bo pali i pije. Mówimy o powołaniu mężczyzny, mężczyzna w kościele i w demokracji. I myślę, że ja przynajmniej pod koniec tego programu do wszystkich mężczyzn, do siebie też, drodzy mężczyźni, my wszyscy powinniśmy realizować nasze powołanie, bo ktoś oczekuje, żebyśmy byli wzorcami. I właśnie szczególnie dla tych najmłodszych. Dzieci nie kłamią. Kochają swoich ojców, ale też potrafią powiedzieć, co jest złe w ich ojcach i czego by nie chcieli naśladować. I to, co pan Dominik powiedział, i czy księże profesorze, to też nie jest takie przesłanie pod koniec. Pan Bóg powołuje mężczyzn na nowo. Ta solidarność, którą tu właśnie przed chwilą też podkreślił. I mój przykład, takie doświadczenie. Kiedyś byłem w Meksyku też z okazji wyjazdu, z racji, że Ojciec Święty był i Radio Maria Telewizja Trwam, jak państwo dobrze wiecie, towarzyszymy, ale miałem okazję odwiedzić moich też przyjaciół i był to akurat czwartek. Poznałem, że w każdy czwartek, przynajmniej w tym rejonie Meksyku, mężczyźni zbierają się razem na świętowanie. Bardzo kulturalne świętowanie i co więcej, małżonki na to pozwalają. To jest dzień dla mężczyzn. I tylko, i rzeczywiście, było, ja ich tam spotkałem ponad 30 mężczyzn. No, tym bardziej, że byłem z Polski i to jakieś takie większe też zainteresowanie. Ale też doświadczyłem solidarności mężczyzn w Meksyku, gdzie podobno tam szczególnie jakoś rola mężczyzn jest podkreślana, ale to, co pan Dominik mówił, mężczyźni też powinni być solidarni, ale właśnie nie w złym, prawda? Nie do kieliszka ta solidarność i przy kieliszku, ale właśnie w odkrywaniu i umacnianiu swojego powołania. To jest moje, ale teraz przesłanie naszego głównego bohatera tych rozmów, księdza profesora doktora habilitowanego Jana Przybyłowskiego, kierownika Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Najpierw, proszę ojca, podpisuję się pod tym, co ojciec powiedział, podsumowując tę audycję, bo jak zauważyłem, współtworzyliśmy ją razem i czuję się tutaj tak samo przez ojca ubogacony, jak mam nadzieję udało nam się trochę ubogacić naszych słuchaczy. Te ojca komentarze są też dla mnie bardzo ważne i dużo dają mi do myślenia i bardzo dziękuję za te wtręty i dopowiedzenia. Natomiast tak, my cały czas mówiliśmy o mężczyźnie, o ojcu, o jego roli, o tym, co mu zagraża, jakim mógłby być. Ale powiedzmy to na koniec, że mężczyzna w swoim powołaniu powinien rzeczywiście być ojcem. Po co powinien być ojcem? Po to, żeby dzięki swojemu dziecku osiągnąć pełnię doskonałości. Tak, ojciec naprawdę tak dopełnia siebie w rozwoju, kiedy może od dziecka czerpać jego tę radość prawdziwą życia, kiedy to swoje dziecięctwo niejako odkrywa w dziecku, które wychowuje i stara się to przełożyć na swoje życie, na swój rozwój. To jest taka pierwsza myśl, że naprawdę powołanie mężczyzny, jeśli nie może być tym ojcem naturalnym, no nie zawsze jest to możliwe, to jest jeszcze to ojcostwo duchowe, które nie mniej jest zobowiązujące i może jeszcze większe możliwości stwarza niż to ojcostwo naturalne. Druga bardzo dla mnie ważna rzecz to jest to, żeby ojcowie wiedzieli i nie załamywali się, kiedy nie widzą tak bezpośrednio owoców swoich trudów. Bo to, co dają mężczyźni innym, jako ojcowie, jako mężowie, to wymaga czasu, żeby mogło zaowocować. I tu jest szczególnie potrzebna mężczyznom cierpliwość. Cierpliwość do samego siebie, ale też cierpliwość do wszystkich, którzy ich naokoło otaczają, bo wydaje się, że dzięki tej cierpliwości może doczekać się owoców. I tu był ten jeden telefon, bardzo, bardzo piękny, że oto mówi szczęśliwy ojciec i szczęśliwy dziadek, bo to jest rzeczywiście owoc cierpliwości. Już na sam koniec podsumowując, ja nie jeden raz odwoływałem się do Jana 23, ale dzisiaj jeszcze raz chciałbym tę myśl przywołać, że mężczyzna, ojciec, głowa rodziny, niechaj będzie wśród swoich przedstawicielem Boga. Jakkolwiek by to nie rozumieć. I niech przewodniczy im nie tylko władzą, bo on ją ma, realnie, ale przykładem życia. Zwracam się naprawdę do wszystkich mężczyzn. Bądźcie ludźmi, którzy dają przykład prawdziwego życia, czyli życia, w którym na pierwszym miejscu jest Bóg i życia, w którym człowiek jest powołany do tego, żeby kiedyś spotkać się ze swoim Bogiem wieczności.
Księże profesorze, bardzo dziękujemy za ten czas poświęcony i tak jak dzisiaj zrozumiałem, to już chyba prawie 3 lata tych przyjazdów. Jest bardzo, myślę, że też jest wdzięczna rodzina Radia Maria Polacy, którzy czy się wliczają, czy nie wliczają do tej rodziny, ale myślę, potrafią docenić to, o czym rozmawiamy. To, co myślę też jest bardzo serca powiedziane z doświadczenia, ale też i konkretnej wiedzy. Raz jeszcze wspomnę towarzysza, księdza profesora Jana Przybyłowskiego, mianowicie księdza Zenona Hanasa, którego dzisiaj tu nie ma z nami fizycznie w studiu, ale w jego sobie myślę o tych wszystkich mężczyznach, którzy dają piękne też świadectwo znoszenia swojej choroby, cierpienia. Takim jest tutaj u nas w radiu ojciec nasz, ojciec Jan Król, ale są to nasi pasterze, ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski, ksiądz biskup Kazimierz Ryczan, ksiądz biskup Józef Zawitkowski. To są właśnie ci mężczyźni i konsekrowani i nie tylko. Do was się zwracamy, was serdecznie pozdrawiamy. To jest też bardzo, bardzo ważny moment powołania, cierpienie też mężczyzny. Bóg zapłać księdzu profesorowi wszystkim.